21:32, rozpoczynam rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Dzisiejszy temat: polskie górnictwo po strajkach. Naszymi gośćmi są inżynier Tadeusz Strzelecki, ekspert do spraw górnictwa, oraz pan Dariusz Dudek, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Witamy panów w naszym studiu radio.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panowie, no właśnie, polskie górnictwo, może zanim po strajkach, to kilka słów o polskim górnictwie. Jak panowie patrzą na polskie górnictwo, jakie panowie nadzieje pokładają w polskim górnictwie i czego potrzeba polskiemu górnictwu, by ono przynosiło należyte, właściwe korzyści dla pracujących w górnictwie, dla tych, którzy żyją na Śląsku, ale też tych, którzy żyją w naszej ojczyźnie, czyli w Polsce. Pan inżynier?
No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, co trzeba temu górnictwu, to po pierwsze dobrego zarządzania, po drugie pieniędzy i po trzecie jakiejś organizacji pracy sięgającej poziomem XXI wieku, a nie metodami czasami z ubiegłego stulecia. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na to, że nie może górnictwem zarządzać, nie mogą zarządzać ludzie, którzy kierowani są li tylko względami politycznymi, natomiast nie bardzo zwracającymi uwagę na to, co tej kopalni i co tym ludziom potrzeba, żeby oni mogli z siebie dać taką produkcję, która rzeczywiście, tak jak na wstępie było mówione, były jakieś korzyści dla kraju, dla Śląska i dla tych ludzi jako pracujących w kopalni. Należy zwrócić uwagę na to, że wszelkie próby zarządzania górnictwem par force, czyli to jest na siłę, kończą się tak, jak się skończyły w tym roku w kompanii, w holdingu i w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. To jest tak powiedziane dzisiaj po strajkach. No, czy to tak jest zupełnie po strajkach, to chyba dopiero przyszły tydzień pokaże i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast na pewno musi się zmienić sposób zarządzania tym górnictwem. Bo jeśli nawet chcemy wszystko obrócić, że tak powiem, że to jest przyczyna leży na zewnątrz, to przecież na litość Boga, jak ktoś patrzy jako menadżer, że spadają ceny jego wyrobu, to będzie robił wszystko, żeby móc to zneutralizować. Ale nie neutralizuje się takich rzeczy, restrukturyzując w stylu, że tak powiem, made in Poland, czyli praktycznie likwidując, bo to do niczego nie prowadzi. Natomiast trzeba patrzeć na to, jak zwiększyć produkcję i jak obniżyć koszty. No na pewno kosztów nie obniży się tym, że rosną w nieprawdopodobnym wyścigu koszty obsługi tych jednostek, tak jak to ma się przez ostatnich parę lat w Jastrzębskiej Spółce, w holdingu i w kompanii. No nie może być również takiej sytuacji, że jeśli nawet, że tak powiem, ci, którzy postawili tych ludzi do zarządzania, żądają pieniędzy, żeby pokrywać, powiedzmy, dziurę budżetową, czy powiedzmy potrzeby polityczne u góry, to niebotyczne pieniądze się ze spółek wysyła i nikt niczemu nie mówi. Przecież dzisiaj nie byłoby żadnego problemu w spółce, w Jastrzębskiej Spółce, gdyby ktoś w pewnym momencie, a tym ktośem to był prezes zarządu, odmówił przekazywania zbyt poważnych kwot do góry, do, że tak powiem, do Skarbu Państwa. To nie to, że to jest jeszcze nie jest prywatne zupełnie, to wcale nie oznacza, że można to odzierać ze skóry i uważać, że to będzie cały czas, że tak powiem, niezniszczalne. Okazało się to w tym roku, że są to rzeczy, są to struktury zniszczalne i trzeba dzisiaj naprawdę poważnych menadżerów poważnych rozmów ze związkami, z załogą i wtedy można dopiero będzie myśleć o jakiejś odbudowie polskiego górnictwa.
Panie inżynierze, jako taką sytuację, czy drogę wyjścia z kłopotów podał pan zarządzanie, pieniądze, organizacja. A teraz skąd wziąć pieniądze? Bo o zarządzaniu już wiele usłyszeliśmy.
No pieniądze trzeba brać na ogół, można przynajmniej, od tych, do których się wysyłało całe wagony pieniążków. I niech sobie ludzie, którzy zarządzają tym państwem, zdadzą sprawę, że górnictwo to nie jest studnia bez dna, której można wyciągać pieniądze i nigdy do tego nie dołożyć. Jeżeli się chciało korzystać przez ich czas, kiedy była, że tak powiem, hossa, no to trzeba też spojrzeć na to, co zrobić, kiedy jest bessa, a nie mówić, że to jest wina załogi, że to jest wina związków zawodowych i nie widzieć żadnej winy po swojej stronie. Tak się nie da.
A kwestie organizacji, co zmienić? Jak powinna wyglądać organizacja?
No w kwestii organizacji można być tutaj zgodnym, że trzeba powiedzmy ten jeden czy dwa dni dodatkowe pracy wykorzystać, a przede wszystkim kopalnia musi być, że tak powiem, zakładem, który pracuje non-stop na 24 godziny. To się tak nie da, że pracuje się tam 8 godzin i za 5 trzecia w zarządzie czy gdzie indziej mówi się, że no dzisiaj to się już kończy robota. Nie, tak się nie da. To musi być współpraca zarówno ludzi czarnej roboty tych na dole, jak i całych zarządów i tego oprzyrządowania, które jest na wierzchu.
To pan inżynier Tadeusz Strzelecki, ekspert do spraw górnictwa. Jest z nami również w studiu pan Dariusz Dudek, przewodniczący Solidarności z przedsiębiorstwa górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. No, przedsiębiorstwo górnicze o innym sposobie własności też zarządzania. Proszę nam powiedzieć, jak pan patrzy na górnictwo z tej perspektywy i tę perspektywę proszę nam przybliżyć. Czym się różnią Czechowice-Dziedzice od innych kopalni, czy tutaj holdingu, czy kompanii węglowej, czy jastrzębskiej spółki?
No tak, tu pan inżynier chyba już prawie powiedział wszystko, o czym można by było powiedzieć, ale też spróbuję parę rzeczy dodać, a przede wszystkim to, o czym rozmawiamy, czym to przedsiębiorstwo się różni od pozostałych kopalń, tutaj, których właścicielem jest Skarb Państwa. Przede wszystkim tutaj trzeba zacząć dyskusję od tego, że my mamy zarząd, który kieruje tą firmą, który ponosi za to odpowiedzialność, bo to jest chyba rzecz najważniejsza i kluczowa, bo w spółkach państwowych ta odpowiedzialność się rozmywa. Przychodzi gość, zarządza dobrze lub źle, ale na ogół źle, po czym bierze wielomilionowe odprawy, no i przesuwa się go do innej spółki, gdzie koledzy jego mają dla niego wcześniej przygotowane miejsce, więc na ogół to jest zawsze ten przysłowiowy kopniak do góry. I tak ląduje znowu pan na innym intratnym stanowisku pracy. W przedsiębiorstwach prywatnych, takich jak jest przedsiębiorstwo górnicze Silesia, gdzie właścicielem jest inwestor czeski, energetycko-przemysłowy holding, który nabył tę kopalnię w 2010 roku, dokładnie 9 grudnia. Ten sposób zarządzania jest zupełnie inny. Jeżeli menadżer się nie spisuje, jeżeli jest źle zarządzana, to po prostu się mu dziękuję za współpracę. Z tego tytułu prawdopodobnie nie otrzymuje takiego wynagrodzenia jak w państwowych firmach i prawdopodobnie jest również lądowany i to znacznie niżej, jak w ogóle zostaje bez pracy. Więc na tym to polega. Zmiana organizacji pracy oczywiście jest kluczowym też elementem dzisiaj kopalnie nasze bardzo głęboko fedrują na głębokich podpoziomach, na dużej, znacznej głębokości, więc kluczowym tutaj wydaje się połączenie tego wszystkiego z czasem przebywania na dole, więc z transportem ludzi, w jak najszybszym transporcie ludzi do miejsca, w którym podejmują pracę, mówię tu o dole, odpowiednim sprzętem, umaszynowieniem, który pozwala na efektywne wydobywanie tego węgla. No i tutaj ten sposób zarządzania taki korporacyjny wydaje się być również bardzo ważny. Niestety tego wszystkiego w kompanii, w katowickim holdingu węglowej czy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zabrakło. Tam niestety, i ubolewam nad tym bardzo mocno, kluczem zarządów są ich powiązania polityczne. Tak naprawdę co 4 lata następuje zmiana tych zarządów, chyba że dobrze wybory się potoczą, panowie odpowiednio się ułożą i kolejną kadencję uda im się przeżyć. To wszystko oczywiście niesie za sobą pewne zobowiązania, które muszą wziąć na swoje barki, zarządzając takim przedsiębiorstwem. Mamy typowy klub polityczny, gdzie prezesem zostaje osoba z mianowania politycznego, a niekoniecznie dobry menadżer górnictwa. Chcę tu podkreślić z całą stanowczością, prezes nie musi być górnikiem. On ma być dobrym menadżerem, dobrym ekonomistą, znającym się na rynku, znającym problemy tego rynku, umiejący elastycznie reagować na zmieniającą się rzeczywistość, ocenę i tak dalej, i tak dalej. Od tego ma kowal kleszcze, aby tymi kleszczami sobie pracować. I jego zastępcy powinni być górnikami, ludźmi, którzy się znają na tym górnictwie. Niestety w Polsce, w polskich spółkach państwowych tak nie jest. No i mamy tego przykład, co się stało w kompanii węglowej, gdzie prezes został zmieniony. Mamy nowy zarząd, w zasadzie zarząd, no jednoosobowo zarząd. Nie wiem, co się tam w kompanii dzieje. Jastrzębska Spółka Węglowa, gdzie prezes ignorant, jeżeli chodzi o rozmowę ze stroną społeczną, złożył dzisiaj rezygnację. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Jego dymisja, no i katowicki holding węglowy, gdzie niestety tam też są duże problemy, a chyba te problemy przed katowickim jeszcze są, więc to kolejny pożar, który będzie musiał ugasić nasz rząd.
Rozmawiamy dziś o polskim górnictwie. No, mamy do czynienia z tymi kopalniami, które są zarządzane przez Skarb Państwa, czyli są państwowymi, więc tam są prezesi, którzy, jak się okazuje, tu tak wnioskuję z wypowiedzi pańskiej, nie ponoszą odpowiedzialności za to, co się dzieje z ich przedsiębiorstwem, z ich zakładem. Natomiast moje pytanie, które należy zadać, to pytanie, czy rzeczywiście tak musi być, że to, co państwowe, to jest właśnie skazane na straty, a jeżeli widzimy, że jest skazane na, że nie skazane na straty, ale jeżeli widzimy, że upada, no to zadajemy to pytanie wciąż i nieustannie. Dlaczego upada i czy rzeczywiście nie można pociągnąć do odpowiedzialności tych, dzięki którym ono upadło, prawda?
Bardzo.
To, co jest dzisiaj, słyszymy, że podaje się do dymisji Jarosław Zagórowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czy to jest wszystko, co możemy osiągnąć,
no właśnie,
egzekwując odpowiedzialność?
To jest właśnie to kluczowe pytanie, bo brak tej odpowiedzialności ze strony zarządu to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest umiejętność słuchania tego, co wychodzi z dołu. Przecież nie sądzę z własnego doświadczenia, aby związki zawodowe reprezentujące załogę chciały źle dla swojego przedsiębiorstwa. Myślę, że one jednak chcą i służą po to, aby pomóc temu przedsiębiorstwu, przy okazji reprezentując interesy pracownicze, więc trudno się dziwić takim, a nie innym zachowaniom. Natomiast czy to musi upaść? No niestety, znowu wracamy do tej nieszczęsnej polityki, która kreuje właśnie tą politykę tych spółkach węglowych. Tak to niestety wygląda, że tam właśnie na skutek tej polityki i tego kolesiostwa, które tam jest w spółce, powoduje to, że tam nikomu tak naprawdę nie zależy na rozwoju tych firm. Nikomu z zarządzających. to jest tylko po to, aby przetrwać dziś, jutro. Za rok mi może już nie być, więc trzeba się szybko nachapać maksymalną ilością środków pieniężnych. No prosty przykład, pan Zagórowski zarabia 85 tysięcy miesięcznie. No, w dobie kryzysu, który on kreuje i mówi, że ma Jastrzębska bardzo duże problemy, nie powinien obniżyć, dać przykład tym ludziom, którym każe, wydając dyspozycję zaciskania tego pasa. Ten pas na tych spodniach przysłowiowych, on się już kurczy. Kolejna dziurka, kolejna dziurka, kolejna dziurka. Ileż tych dziurek może być w tym pasie? Panie prezesie, może my... Nie, pan powinien pokazać, jak tą dziurkę zaciskać, a czy strategia dla polskiego państwa powinna być oparta na węglu? Tak, odpowiadam tak. Długo jeszcze węgiel będzie podstawowym nośnikiem i musimy zadbać i zrobić wszystko, aby maksymalnie go... czy maksymalnie go posiadać w strukturach państwowych, bo uzależnienie się od dostaw spowoduje tylko to, że wszyscy za to zapłacimy wzrostem ceny za energię, zresztą nie tylko za energię.
No, chyba te dziurki w tym pasie to już są gwoździem wybijane, kolejne.
Tak jest.
Nie takie w miarach tolerancji i wskazane tutaj przez producenta paska.
Tak jest.
Natomiast no, słyszymy tutaj o obniżce wynagrodzenia 5%, to z 85 tysięcy to jest raptem 4,250.
No tak, tylko że medialnie ładnie to brzmi, nie? Gdyby się podało kwotę, to pewnie by ona nie robiła wrażenia na widzach czy na słuchaczach. Natomiast procent robi wrażenie, nie? No obniżył aż sobie o 5%, no w sumie biedny, tak? Ja nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale na ogół tak bywa, że zarządzający takimi przedsiębiorstwami posiadają jeszcze liczne posady w radach nadzorczych, w spółkach i tak dalej, i tak dalej. Podejrzewam, że zarząd nie tylko żyje z tej pensji menedżerskiej. Przecież ktoś to podliczył chyba, że zarządy kompanii węglowej od początku powstania tej kompanii od 2003 roku kosztowały chyba bodajże 2 czy 3 miliardy złotych, więc my mówimy o takich kwotach, kiedy menadżerowie odchodzą, mają tak podpisane kontrakty, że płaci im się wielomilionowe odprawy. No przecież to jest po prostu skandal. I tutaj no, mam nadzieję, że pan prezes Zagórowski, chociaż nie spodziewałbym się tego po nim, zrezygnuję z takiej odprawy, dając przykład górnikom, że Jastrzębską trzeba po prostu oszczędzać w Jastrzębskiej. Czy będzie szósty dzień pracy? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, nie pracuję. Patrzę przez pryzmat własnej kopalni. U nas ten system obowiązuje od początku kupienia tej kopalni, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu fedrujemy tak po górniczemu, czyli wydobywamy węgiel non-stop, co nie znaczy, że pracownik tyle pracuje. Pracownik oczywiście pracuje 5 dni w tygodniu. Tutaj ten szósty dzień jest brany pod uwagę w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Trudno mi jest powiedzieć, na jakich zasadach, na jakim programem, z czym zarząd tak wyjdzie. Nie znamy szczegółów, więc na razie trudno nawet na ten temat rozmawiać. Natomiast no... Zmiana sposobu myślenia musi nastąpić w drodze wzajemnych porozumień i ustępstw, a przede wszystkim rozmów przy stole negocjacyjnym. Pan prezes doprowadził do tego, że ludzie wyszli na ulicę, bo on im kazał robić to, na co on uważał za stosowne, czyli on sobie uznał, że to, co było białe, będzie czarne i wszyscy mają słuchać go, że to jest czarne. Niestety tak nie jest. Wszyscy menedżerowie, wodzowie na świecie, którzy w ten sposób postępowali ze swoim narodem, marnie kończyli. Tu jest najprostszy przykład również, że pan Zagórowski się przejechał na solidarności górniczej, przede wszystkim solidarności zawodowej, solidarności górniczej, tej takiej nie tylko przysłowiowej, ale tej prawdziwej. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i mamy efekt tego, że ludzie wyszli na ulicę i musieli wziąć sprawę we własne ręce i odsunąć prezesa, który bardzo moim zdaniem nieudolnie kierował, bo nie chciał znaleźć przy stole partnera do rozmów, tylko wydawał polecenia na zasadzie: słuchajcie, tak ma być, bo ja uważam, że mam rację.
Rozmawiamy o polskim górnictwie. Za chwileczkę poprosimy naszych radiosłuchaczy o telefonowanie, a to z tej racji, że już o sytuacji w górnictwie rozmawiamy nie po raz pierwszy. i rozmawiamy z różnymi osobami, jako specjalistami, ekspertami od spraw i energetyki, i górnictwa, i węgla, i też zasobów naturalnych Polski. I chcemy też Państwa, Panów obecność w studiu wykorzystać, byśmy mogli jak najwięcej pytań zadać, czyli radiosłuchacze. Natomiast zanim głos radiosłuchaczy, to proszę mi powiedzieć, największe bolączki, zdaniem Panów, polskiego górnictwa i też największe nadzieje, żebyśmy tak rozpoczęli już dialog z naszymi radiosłuchaczami.
No, jeśli mogę tu zająć jakieś stanowisko, to największą, że tak powiem, jakąś nadzieją to jest to, że zmieni się przede wszystkim sposób zarządzania. Jeżeli zmieni się sposób zarządzania, to bolączki będą stopniowo redukowane. Natomiast jeśli nie zmieni się zarządzanie, to będzie coraz gorzej i rzeczywiście na nasz rynek wtargną Niemcy, wtargną Rosjanie i w końcu okaże się, że nasze złoża będą eksploatowane przez kopalnie, na przykład wybudowane przez Bergbau AG niemiecki przy udziale, no niestety z przykrością trzeba stwierdzić, byłego wiceministra z górnictwa, pana Markowskiego. Nie wiem, czemu pan minister nie może się zdobyć na zarząd, na powiedzmy podjęcie, że tak powiem, rękawicy, żeby pomóc polskiemu górnictwu, a chce tak chętnie pomagać niemieckiemu górnictwu, no to zaczyna być trochę dziwne. Natomiast jeśli chodzi o bolączki, no to bolączki, no to jest podstawowa bolączka, to jest to, o czym mówiłem jako nadzieja, że się zmieni. To jest niewłaściwe zarządzanie i kołowrót cały czas stanowiskowy od wyborów do wyborów. No tak się zarządzać górnictwem nie da. To jest tak, jak tu kolega w części telewizyjnej mówił, że u nich wie się w tej chwili, co będzie za 5, za 10 lat, a tu w tej chwili nie wiadomo w ogóle nic, więc jak można mówić o zarządzaniu? Kopalnia to nie jest budka dla ptaków czy garaż. To są naprawdę potężne zakłady o wielopłaszczyznowych zależnościach i jeżeli tego się nie będzie robić, ja mam jeszcze takie pytanie i nadzieję, że wreszcie się ujawni te wspaniałe kontrakty menadżerskie z takimi zapewnieniami, że jak ktoś odchodzi, to bierze odprawę. A ja pytam, a co w przypadku, jeżeli ktoś doprowadza do upadku spółki? To też należy mu się odprawa? No tak to dzisiaj zaczyna wyglądać, że wszystko jedno, jak się zarządza, co tam ekonomia, co tam sprawy społeczne, ja mam dostać pieniądze i ja zabieram i wyjeżdżam. No tyle co mogę. No myślę, że tu kolega dopowie coś w tym aspekcie.
Tutaj na polskim węglu, dla słuchaczy, dla ciekawostek, pan profesor Szczepański to podliczył, z nałożonych 34 podatki. Dla normalnych przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej jest 25 podatków, więc mamy 9 podatków więcej niż w normalnie funkcjonujących przedsiębiorstwach. To koszt tych podatków to jest 100 zł na tonie, więc tyle jest obciążony już na starcie koszt wydobycia tego węgla. Więc tutaj wydaje się być zasadne, aby budżet, państwo w tej materii też coś zrobiło, żebyśmy byli traktowani jako górnicy, jako górnictwo na równi z innymi podmiotami gospodarczymi, motoryzacyjna branża, włókiennicza, jakakolwiek inna. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, o której wspomniał pan inżynier, to jest na pewno obsadzenie stanowisk pracy menedżerami górnictwa, ludźmi, którzy żyją z pasją, potrafią podejść do tego z zamiłowania, ale przede wszystkim z doświadczenia, również żeby byli kompetentni. Nie może być tak, że zmienia się zarząd co 4 lata, czy wcześniej, zależy jak są wybory. Nie zmienia się zarządu tylko dlatego, że coś, że tak powiem, nie wpłacił mi tyle, ile ja potrzebuję. to nie może być tak, że doi się z tego górnictwa maksymalnej ilości pieniędzy, tak jak się stało w przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie była hossa i pieniążki wpłynęły do budżetu kilka miliardów złotych. A przecież gdyby pan prezes Zagórowski powiedział, słuchajcie moi ministrowie, moi koledzy, ja wam tych pieniędzy nie wpłacę, ponieważ spodziewam się bardzo złej koniunktury, będę musiał zainwestować w nowe złoża, w nowe maszyny, to im poprawi wydajność i tak dalej. Gdyby to powiedział załodze, jestem o tym przekonany, że załoga by stanęła dzisiaj murem za nim. Natomiast on oddał te pieniążki, nie martwiąc się w ogóle o przyszłość, no jakoś to będzie. Zakupił kopalnię Knurów w Szczygłowicy za 1,5 miliarda złotych. Gdyby to było ze środków własnych, wydawałoby się to logiczne. Natomiast on na to wziął kredyt, więc kredyt trzeba spłacać. I tak dalej, i tak dalej. To po prostu, to jest jakiś obłęd, który się dzieje w polskim górnictwie. Do tego przechodzą jakieś pseudoeksperci, którzy wypowiadają się, że o jakichś tam przywilejach dla nas, czternastkach, barburkach. Niektórzy mówią o trzynastkach, których nie ma już od 1992 roku. A tak naprawdę trzeba sobie to w końcu jasno powiedzieć. Będę to wszędzie dementował. Płaca górnika roczna jest podzielona na 14 pensji zamiast na 12. I tym się to po prostu różni. Nic więcej. Niech sobie weźmie pan Niesiołowski PIT, swój własny, prywatny, policzy to na 14 miesięcy i będzie miał 14 z okazji, nie wiem, Święta Wielkiej Nocy lub Styczniówki, niech sobie ją nazwie jak chce. Więc należy skończyć w końcu z tym mitem. Górnik przeciętny na dole zarabia około 3000 zł. Jeżeli się doliczy do tego pensje dyrektorskie, to pewnie może i wyjdzie 8 tysięcy. Tu musi być poprawa wydajności, zmiana organizacji pracy, podejście korporacyjne do zarządzania, zdrowe, logiczne, na miarę XXI wieku, a nie na miarę XX wieku, gdzie przychodzili dyrektorzy w teczkach z nadania partyjnego, a tak niestety w dalszym ciągu jest.
Rozmawiamy o polskim górnictwie. 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa, numer telefonu do studia 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. 34 podatki obciążające 1 tonę węgla i często my spoglądamy nie tylko na XX wiek, ale na XIX wiek i wcześniejsze, począwszy od wieku XVI, gdy rozpoczęła się wielka kolonizacja i Ameryki i innych części świata, na niewolnictwo, do którego przyczyniały się ówczesne kraje europejskie z wielką pogardą, z wielką taką dezaprobatą, jak tak można. Ale w chwili obecnej popatrzmy, że do Polski sprowadzany jest węgiel, który jest wydobywany, pozyskiwany na styl XVI, XVII, XVIII, XIX wieczny, na styl kolonialny, czyli niewolniczy, a u nas do tego trzeba doliczyć, do tej tony węgla, przestrzeganie praw człowieka, czyli nie prowadzenie systemu niewolniczego, chociaż już niejednokrotnie o tym mówiliśmy, że zmierzamy chyba coraz bardziej do tego, że praca górnika, praca rolnika, praca przedsiębiorcy będzie pracą coraz to bardziej niewolniczą i będziemy siłą roboczą, czyli wrócimy do czasów niewolnictwa. Odbieramy pierwsze telefony. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże.
Jan z Niemiec.
Prosimy, jesteśmy na antenie, prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Już jest wyłączone.
Pan jest na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i gości. I chciałem zadać takie 3 pytanie. Pierwsze, czy panowie widzicie tylko podniesienie efektywności w prywatyzacji tych kopalń polskich, które tam jeszcze są, czyli ten holding katowicki, jeszcze spółka węglowa, czy tak jak to z Silezją się stało, czy po prostu jest możliwe, żeby spółka państwowa tym mogła zarządzać jakoś efektywnie. To jest jedno. A drugie pytanie. Właściciel czeski, który kupił tą kopalnię, kupił razem ze złożami, te złoża zostały też kupione, czy tylko to, co jest, chodzi w skład kopalni. I jeszcze jedna sprawa, mianowicie mówi się tak, że to wygaszanie kopalni jest spowodowane tym pakietem podpisanym przez Ewę Kopacz. No ale to w zupełności tak nie jest chyba prawdziwe, ponieważ skoro, jak pan tutaj wspomniał, pan Markowski już tam z jakimś przedsiębiorstwem niemieckim zaczyna otwierać nową kopalnię, no to chyba coś tu nie gra.
Dziękujemy.
No tak, ja może odpowiem. No dokładnie. Czy da się polskie kopalnie państwowe poprowadzić tak jak prywatne? Myślę, że jest na to szansa, tylko trzeba odsunąć politykę od tego wszystkiego i w końcu powiedzieć sobie jasno, że musimy coś z tym górnictwem zrobić, a nie tylko opowiadać, bo my ciągle opowiadamy, ciągle są jacyś fachowcy, a tak naprawdę niewiele się robi. Można polskie górnictwo poprowadzić, państwowe, na zdrowych, rynkowych zasadach, ale pod warunkiem, że politycy od tego będą się trzymać z daleka. Nie wiem, czy to jest możliwe. Wie pan, zastanawiam się nad tym. Być może to nie jest możliwe. Może ja jeszcze wierzę w coś, co jest nierealne. Jeżeli nie będzie innej możliwości, no to trzeba coś z tym górnictwem po prostu zrobić. Polska opiera się na węglu i długo nim będzie. Polskie nośniki energii opierają się na węglu kamiennym i na węglu brunatnym i tutaj nie pomogą żadne wiatraki i inne rzeczy, do których się dopłaca ogromne pieniądze. To jest jedna sprawa. Druga sprawa na drugie pytanie, czy Czesi kupili kopalnie i wraz ze złożami. Nie, kupili tylko kopalnie, ponieważ kupuje się koncesje, nie kupuje się złóż. Złoża są własnością Skarbu Państwa, natomiast trzeba zapłacić dosyć kilkanaście milionów złotych na ogół za koncesję na wydobywanie z tych złóż. One tam są potem przekwalifikowane z operatywnych na przemysłowe i tak dalej. To wszystko trwa i wszystko kosztuje, więc złóż się nie kupuje. Tak jak nie można kupić wody w morzu, tak nie można kupić jakby złóż, które leżą na kopalni. Kupuje się koncesję, ona jest na okres 10 lat. Później znowu trzeba ją wykupić. Wystosowuje się pismo odpowiednie właśnie do ministra ochrony środowiska, jak i do głównego geologa kraju, który wydaje odpowiednie zgody. No i trzecie pytanie tutaj ksiądz może zanotował.
Czy wygaszanie kopalni związane jest z tym pakietem podpisanym
no
przez
tak,
panią
pakiet,
premier
pakiet klimatyczny
i pan Jan w to nie do końca wierzy.
No tak, no tutaj pakiet klimatyczny na pewno odbije się Polsce szczególnie czkawką, bo nie jesteśmy jeszcze gotowi na tak głębokie zmiany, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i nie tylko. Ograniczenie emisji o 40%, jak się tam mówi, no może spowodować to, że po prostu uzależnimy się od dostaw energii z innych krajów i przez to staniemy się zależni i zniszczymy polskie górnictwo, tak naprawdę mówiąc, które poprzez to, że energetyka nie jest gotowa na odpowiednie spalanie tego w odpowiednich kotłach, bo to wszystko przecież kosztuje, no może spowodować za sobą bardzo głębokie konsekwencje, łącznie z wzrostem energii. A co za tym idzie, dość znacznym wzrostem energii, a co za tym idzie również innych rzeczy konsumpcyjnych, no i to może się odbić bardzo głęboką czkawką. Dzisiaj handluje się emisją, naprawdę otwierając laptopy i ludzie to robią z różnych układów, że tak powiem, powiązani z różnymi ludźmi na całym świecie i ja już bym nie chciał wymieniać i tak się to odbywa i handel emisjami kwitnie, przynosząc krocie ludziom, którzy tym się zajmują, na pewno nie konsumentom, tym finalnym odbiorcom. No i obawiam się, że mam nadzieję tylko, że nie jest to prawdą i ufam w tym głęboko, że stanowisko naszego byłego premiera jest oddane za ten pakiet klimatyczny. Oby to nie była prawda, bo chyba bym się już naprawdę spalił ze wstydu.
Ja jeszcze tylko może dodam słuchaczowi taką rzecz, ponieważ czuję się wywołany do tablicy przez nazwisko pana Markowskiego. Mianowicie, ja wywołałem nie bez powodu pana Markowskiego do tablicy, dlatego że uważam jako Polak, że bardziej przydatna byłaby jego wiedza i znajomość, zwłaszcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie był jednym z dyrektorów budowy kopalni Budryk, żeby przyszedł jednak z pomocą polskiemu górnictwu. nie tylko Bergbau AG niemieckiemu, choć tam też może sobie pracować. Natomiast pan mówi, że to coś nie tak, że tu się Niemcy chcą zainstalować z kopalniami. Chcę panu powiedzieć spokojnie, że w momencie, jak się oni tu zainstalują i z polskich złóż będą czerpać węgiel, wtedy się zupełnie, diametralnie Niemcy obrócą i zmienią pakiet klimatyczny. Tak jak zrobione zostało to z polskimi stoczniami. W momencie, jak się je rozłożyło kompletnie, to wtedy poszły dopłaty mimo układów takich czy innych w Unii, dopłacili Niemcy do swoich stoczni i one funkcjonują, polskich już nie ma. I tu byłaby taka sama sytuacja, jak tu się zainstalują Niemcy i będą eksploatować polskie złoża węgla, bardzo prędko się zmieni pakiet klimatyczny, na inny dokona się pewnych korekt takich, żeby Niemcy przypadkiem na tym nie stracili. Tyle, co panu mam do powiedzenia na ten temat.
No tutaj szkoda jeszcze chyba, tak słuchaczowi trzeba odpowiedzieć, szkoda, że tak właśnie wygląda, że nie tylko Czesi wchodzą do nas, bo im tam się złoża kończą, więc no chyba są mądrzejsi, jak ten przysłowiowy Polak, ale również Australijczycy sięgnęli po koncesję na rozpoznanie złóż w obszarze lubelskim, tam gdzie działa Bogdanka. Tu są Niemcy i zaczynają się rozglądać coraz więcej zagranicznych firm i tak dalej, i tak dalej. No pytanie brzmi, dlaczego Polakom się nie opłaca. Naprawdę jest mi przykro to powiedzieć. Ja też szukałem między innymi inwestora z Polski, bo chciałem, żeby ta kopalnia była sprzedana polskiemu inwestorowi. Niestety nikt po to nie sięgnął. Nie wiem, nie umiem znaleźć odpowiedzi, dlaczego.
Odbierzmy kolejny telefon w naszych rozmowach. Radio Maria, halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Rajmund z Warszawy się kłania.
Prosimy, panie Rajmundzie. Jesteśmy na antenie, prosimy, tak.
Tak, szczęść Boże, Rajmund z Warszawy się kłania. Ja chciałbym zwrócić uwagę, przede wszystkim bardzo mi szkoda panów tam na Śląsku, górników i rolników, co strajkują, ale czy to nie jest na własne życzenie? Ja mam takie zdanie, ponieważ kto ostatnio kartki wkładał do urny, wrzucał i na kogo głosowaliście, a teraz płaczecie. No, wszyscy płaczą, ale tak jak Buzek pozamykał kopalnię, a zdobywa najwięcej głosów tam do parlamentu, no jak to jest możliwe? No ludzie, zastanówcie się, gdzie my żyjemy, a później to jest płacz i zgrzytanie zębów i strzelanie. To jest bardzo, no niedobre. Ja nie wiem, no bardzo mi szkoda jest was wszystkich, ale to, no tak nie można postępować. No teraz zbliżają się następne wybory, chociaż się opanujcie, no nie tylko do panów, ale w ogóle ludzie, opanujcie się, do czego został kraj doprowadzony. A przede wszystkim jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, bo tam jeden z panów mówi w tym kraju. Nie, to jest nasza kochana ojczyzna, a nie ten kraj gdzieś na Księżycu, czy nie wiem, na drugim końcu świata. Także to tak nie można. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Ja powiem tak, odpowiem słuchaczowi. No rzeczywiście, jeśli się nie ma pełnych informacji i pełnego wglądu w pewne rzeczy, to można dzisiaj powiedzieć, ludzie, opanujcie się, jak głosujecie. Tylko szanowny panie, a czy pan nie bierze pod uwagę, ile milionów głosów nieważnych zostało od ten i sprawę się załatwiło, wyrzuciło się Państwową Komisję Wyborczą i na tym koniec? Nie. To nie mieć pretensji tylko do narodu. Nie, naród nie jest głupi, ale naród nie jest w stanie opanować zwykłego fałszerstwa. To jest jedno. Natomiast jeśli rzeczywiście, czy z moich, czy tu z kolegi, no, uspadło w tym kraju, to bardzo za to przepraszamy. Rzeczywiście faux pas i że tak powiem, kłaniamy się pięknie za tą uwagę.
Ja myślę tutaj, że słuchasz ma w 100% rację. No jesteśmy jak te baranki, które idą na rzeź. Jest nam coraz gorzej, ale jakoś tak nie potrafimy się temu wszystkiemu przeciwstawić. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, co się stało z nami wszystkimi, że godzimy się na te kłamstwa, na te obietnice, na to wszystko, jak nam się będzie żyło dobrze, lepiej. Tak, to prawda, ma pan rację, Śląsk zagłosował za PO. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Nie mam, nie wiem. Być może to się zmieni. Ufam, że w końcu się to zmieni. Oby się nie stało, że ludzie się zniechęcą, nie pójdą do wyborów, bo to byłoby chyba jeszcze gorsze. Gdyby nie to, że uwierzyliśmy, że można cokolwiek zrobić, dzisiaj pewnie tej kopalni Silesia by nie było, a jednak na przekór, no, kupiliśmy ją sami jako pracownicy. No, proszę sobie wyobrazić w Polsce, w demokratycznej Polsce nawet, że ktoś kupi kopalnię. Pracownicy założyli sobie spółkę i kupią kopalnię. No przecież z iloma żeśmy przeciwnościami się spotkali. Ile ludzi nad sobą, nad głowami kręciło kółeczka jednoznacznie, pokazując, co na ten temat myślą, kiedy obróciliśmy się i za plecami takie kółeczka powstawały. A jednak żeśmy poszli naprzeciw i tak dalej. Pokazujemy, że możemy to zrobić, że jesteśmy silnym narodem. Ja akurat jestem dumny, że jestem Polakiem, nie uciekłem, nie wyemigrowałem. Moje dzieci również pracują na kopalni. Zgadzam się z panem w 100%, że jakoś tak nie potrafimy się. Być może nie nadszedł jeszcze czas, być może nie wiem, co się jeszcze ma stać, żebyśmy się zmienili. Trzeba z ludźmi rozmawiać, trzeba ich zachęcać do wyborów, trzeba przede wszystkim pokazywać, na kogo można głosować i komu można ufać. Tak jak powiedziałem, tutaj panowie z PO i tak dalej pokazują, ile związkowcy zarabiają, pokazują ich domy z lat 70., jeszcze to podkreślić, i pokazując pensje 4000 zł ludziom, którzy poświęcają swój własny czas prywatny, zdrowie psychiczne i tak dalej, po kilkanaście godzin pracując na rzecz innych. Nie wiem, czy to jest złe, czy to jest dobre. Chciałbym się spytać pana Siłowskiego, ile on bierze diety poselskiej, ile lata samolotami, przebywa z innych rzeczy komunikacji miejskiej, korzysta za darmo biur poselskich, wyjazdów i tak dalej. Przemnóżmy to przez większość posłów, którzy zasiadają w parlamencie, jaki to jest koszt funkcjonowania tego, co się śmie nazywać jeszcze parlamentem. Więc mam nadzieję, że w nadchodzących wyborach po prostu ludzie się ockną, obudzą i dadzą czerwoną kartkę obecnej koalicji.
Prosimy, Radio Maryja, halo. Radio Maryja.
Do radia.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
No to już, no ja już tam dzwoniłem kilka razy. Maciej bezdomny, polski bezdomny. Jestem byłem górnikiem i tak najpierw to pozdrawiam brać górniczo. I Solidarność Górniczą, bo też ja już wspaniale wspominam, to była super Solidarność i popieram związkowców. I niech tam, co tam było mówione o panu Niesiełowskim, tak króciutko i tak trochę z humorem powiem. Pan Niesiełowski sobie niech jeszcze 15 pensję doliczy na święto Palanta.
Tak jest.
Ale, no na święto Palanta, pasowałoby mu 15 wynagrodzenie. Ja pamiętam takiego Wojtka Figla z kopalni Sosnowiec i była taka sytuacja podczas strajku, że chciał uczciwości przez pryzmat sprawiedliwości społecznej. Coś takiego. Ale ja już będę kończył, bo jestem naprawdę zmęczony. Przebywam w świętym, bardzo w świętym środowisku. Ja tu jestem szmatą. I tak brać górniczą proszę, bo tęsknię za pracą na kopalni, nie za sztygara, za ciężką pracą, to było coś pięknego. I chcę skracać. Drodzy moi rodacy, czy kończyć gdzieś się dla mnie w Polsce nie znajdzie, byle jaki mam tam jakieś karne ochłapy, bo zachciało mi się sprawiedliwości w świętym mieście. Zachciało mi się sprawiedliwości w świętym mieście i Solidarność w świętym mieście w Częstochowie zaproponowała mi, żebym stanął przed ścianą płaczu z tego względu. Tęsknię za rodakami, żeby wydostać się stąd. Tu jestem bezdomnym przez 30 lat, poniewieranym dokładnie, dlatego że jestem, przede wszystkim dlatego, że jestem Polakiem. Absolutnie czystym Polakiem. I bardzo
dziękujemy,
proszę.
Dziękujemy panie Macieju. Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Halo, Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mirosław Gniewski z Jesienia Lubuskie.
Prosimy.
Witam czcigodnych gości, ojca prowadzącego. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać na antenie, się słyszeć. Wreszcie Polak z Polakiem, pracownik z pracownikiem. Ja też kiedyś byłem górnikiem na kopalni Szczygłowice, w stanie wojennym dokładnie. Ale chciałbym najpierw, jeżeli ojciec pozwoli, zwrócić się do polityków grzecznie. Do tych, co startują w tych wyborach na prezydenta. Panowie, wy się tyle czasu widzicie w parlamencie i o czym wy chcecie debatować między sobą? O rozwoju dorożkarstwa w Chinach, czy może o prostowaniu krawężników w Związku Sowieckim? A teraz do tematu. Mnie interesują stosunki międzyludzkie. Jesteśmy Polakami, my naród polski. Skończmy się dzielić na Ślązaków, na Mazurów, jeszcze nie wiadomo na co. Tylko się kontaktujmy na forach różnie i tak dalej. Dogadajmy się i wybierzmy swojego przywódcę na prezydenta, a później parlament. Oni nie mają żadnego poparcia. To są po prostu, moim skromnym zdaniem, ludzie, którzy dzierżą władzę wszelkimi sposobami, takimi, o których byśmy nie chcieli nawet słyszeć. Proszę, jeszcze jeden temat. Jaszczębie znam, bo też jeździłem, skupowałem skóry futerkowe z Nutri. Było wszędzie tego pełno, nie ma nic. Wszystko wyniszczone. Hodowle i tak dalej. Jest sytuacja na Górnym Śląsku, znam ludzi w całej Polsce. Naprawdę jesteśmy wspaniałym narodem. A kto nami rządzi? Niech sobie każdy sam to szczerze w sercu odpowie. Jeżeli widzimy coś takiego, że górnik nie może wejść do własnego zakładu pracy, czyli do swoich biur, a jest tam policja, która tam jest nieuprawniona w ogóle, żeby być. Po co? Kto za to odpowie? Kto strzela do ludzi? My ich utrzymujemy, dajemy im pracę, a oni do nas strzelają. Proszę zauważyć, szczególnej opieki wymaga człowiek chory. Dzwoni tam jakaś matka, bo facet po prostu dostał szału. Zamiast pojechać tam karetka, jedzie 5 facetów, facet umiera. Kto za to odpowie? I tak samo jest z nami wszystkimi w każdej jednej branży. Ja panom dziękuję, że panowie jesteście. Jest nas bardzo dużo w Polsce. Ja należę do tych niezadowolonych. Zresztą nigdy nie miałem w Polsce normalnego życia. W Ludowej to była tragedia. Teraz jest po prostu rozpacz. Bo jak ja widzę, że się profanuje obraz Matki Boskiej w Częstochowie, czy bije się człowieka niewinnego, który chce naprawdę żyć, a ma nędzę, bo przecież co ci górnicy tam mają? W familokach mieszkają lub w Sinkszajsach. Na zadłużenie 4 dzieci. A ja uważam tak. Wy Ślązacy, my Ślązacy, my naród polski. Wydobywamy, możemy się sobie sprzedać taniej jak chcemy, odprowadzamy podatek i ja uważam, że nie walczmy o tą zgniły ten owoc pod jabłonką, tylko o tą ziemię, na którym stoi to drzewo. O to walczmy. Nie walczmy o zgniłki jakieś, bo to jest po prostu wstyd. Dziękuję ojcu, że się mogłem wypowiedzieć, dziękuję gościom, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich słuchaczy, szczęść wam Boże.
Dziękujemy ślicznie, szczęść Boże.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Ależ cholernie ludzie są zdecydowani.
Prosimy, Radio Maryja. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z tej strony Eugeniusz z Gorzowa. Witam księdza prowadzącego i wszystkich gości. Ja chciałem powiedzieć coś takiego, bo tam któryś z panów powiedział, że żaden polski inwestor nie ma żadnego polskiego inwestora, żeby po prostu zakupił jakąś kopalnię jako Polak, patriota. Mi się zdaje tak, że po prostu jest coś takiego, że jeżeli się otwiera jakąś działalność gospodarczą, najpierw zachęcają do jej otworzenia, a później po prostu podkładają kłody, żeby tylko zniszczyć tego przedsiębiorcę. I chyba tu jest pies pogrzebany. Tu chyba o to chodzi. Teraz jeszcze jedna sprawa. dzwonią do modlitw Polacy, którzy wyjechali do Anglii, którzy mieszkają w Niemczech, którzy mieszkają w Ameryce. Może to powinno wyglądać tak, że powinni oni troszeczkę też nam pomóc napiętnować tych naszych polskich polityków, nawet jeżeli są tam z wizytą w Anglii, w Ameryce, no jeżdżą prezydenci, premierzy, im tam powinni też skórę dawać i może to by jakiś skutek przyniosło. No też tak mówię, słucham i no ręce opadają. Też kiedyś prowadziłem działalność gospodarczą jako podwykonawca, jestem elektrykiem, pracowałem jako elektryk. No i po prostu no musiałem zrezygnować, zresztą choroba mamy, nowotwór, opieka, później śmierć, troszeczkę mi się zdrowie posypało. No także mówię, no w tym trzeba troszeczkę może jakieś szukać w naszych Polakach, którzy mieszkają za granicą, żeby oni nam troszeczkę też wsparli, pomogli. Nie wiem, czy Polacy też za granicą mogą głosować. No tam już niczego nie sfałszują. Jeżeli gdzieś tam, nie wiem, zostanie lokal wyborczy i tam te głosy zostaną oddane, to powinni ci Polacy jednak jakoś bardziej się tam zainteresować. Dziękuję, to wszystko, co chciałem.
Dziękujemy, panie Eugeniuszu. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Polacy za granicą mogą głosować. To pewne. Natomiast, drodzy państwo, polskie górnictwo to temat naszego spotkania. Weszliśmy już na tematy bardzo ogólne i tutaj zechciejmy, jeżeli mamy jeszcze pytania i jakieś sugestie tyczące się polskiego górnictwa, zajmować głos w dyskusji na dany temat, ponieważ na nasi goście są i to jest zakres ich wiedzy, ich doświadczenia i warto w tym temacie dzisiaj wyrobić sobie własne zdanie i zaczerpnąć jak najwięcej wiedzy, no potrzebnej, myślę, w budowaniu naszej świadomości na temat górnictwa, ale też w budowaniu świadomości o sytuacji, w jakiej żyjemy i w kontekście górnictwa. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Jamowa Podlaskiego. Polacy, no nie wiem, co powiedzieć, ale kurczę, węgiel staniał o połowę, ale na składach nie staniał. Prąd nie staniał. No trzeba zadać podstawowe pytanie, dlaczego tak jest? Rolnicy tak samo narzekają, są zadłużeni, mają kredyty, świnie, mleko staniało, w sklepach nie staniało. Ktoś nas najwyraźniej doi, to jest zaplanowana akcja, żebyśmy nie mieli pieniędzy, nie mogli inwestować, nie mogli wykupować tego wszystkiego i być gospodarzami we własnym kraju. Grozi nam, proszę państwa i proszę księdza, grozi nam totalna wyprzedaż. Rolnicy chcą jakieś tam odszkodowań za dziki, za jakieś kwoty mleczne. Podstawowy postulat tutaj powinien być, chociaż odbiegam od tematu, przepraszam, ale to się jedno z drugim wiąże. I kopalnie, i ziemia polska, także i lasy. To jest próba, że tak powiem, jakiegoś dzikiego wykupu Polski. Po co Polskę podbijać, jak można ją zwyczajnie kupić? Polaków doprowadzono do nędzy i teraz mają otwarte pole, żeby nas kupić. A my będziemy parobkami we własnym kraju. Tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam. Życzę szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Piotrze.
No bardzo, bardzo taki dobry, stanowczy głos, którym można się podpisać z dwoma rękami. Dziękuję słuchaczowi. No chyba już nic dodać, nic ująć do tego wszystkiego. Ja, jeżeli chodzi o węgiel, bo o produkty rolne, to jestem konsumentem, jestem producentem, ale jeżeli chodzi o węgiel, tak, na składach w całej Polsce ten węgiel jest znacznie droższy. Już mówiłem o tym podatku, ale to jest nie wszystko. Do tego chodzą pośrednicy, którzy trzymią łapkę na składach węglowych i dbają o to, aby ten produkt dla państwa w całej Polsce był bardzo, bardzo drogi. i to jest przykre. Dzięki temu, że ten węgiel jest drogi na składach w całej Polsce, kwitnie import węgla generalnie ze wschodu, gdzie górnicy pracują też za przysłowiową miskę ryżu, gdzie nie ma żadnych praw i tak dalej, a państwo rosyjskie może sobie pozwolić na dotacje, bo nie jest związane z żadnymi dyrektywami Unii Europejskiej odnośnie dopłat do górnictwa i tak dalej. Do tego dochodzi węgiel z Wenezueli, o którym tutaj ksiądz wspominał, o tym wyzysku i tak dalej, gdzie przeciętna wiek górnika jest kilkanaście lat, gdzie pracuje za kilka dolarów na miesiąc. Dzięki temu no, ten węgiel, że tak powiem, wydobywany i transportowany drogą morską również może być konkurencyjny. Do tego dochodzi węgiel od naszych przyjaciół, w cudzysłowie, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie gaz łupkowy wyparł praktycznie w ogóle węgiel z rynku. No i Amerykanie na skutek eksploatacji tak węgla położonego, że tak powiem, w górach, gdzie złoże jest, zalega powiedzmy pod wierzchołkami, rozcina się tak górę, powiedzmy obrazowo mówiąc, tanie wydobycie i również transport morski, nieobciążony żadnymi podatkami, bo tam przecież państwo pomaga przedsiębiorstwom, nieodwrotnie jak u nas. Powoduje to, że Amerykanie nas zalewają powolutku węglem. Do tego dochodzą Australijczycy, gdzie węgiel zalega tak podobnie jak u nas, jak kopalnie węgla brunatnego. Po prostu kopie się koparkami, tak one są płytko, więc koszty praktycznie żadne. Już nie mówię o Chinach, gdzie nie liczy się w ogóle z pracownikiem. W zasadzie nie wiadomo, kto gdzie pracuje, na jakich zasadach, ilu ich tam jest, ilu zginęło. To samo Indie. No i tak to po prostu wygląda. Jesteśmy tak, jak słuchacz tutaj zauważył, wypierani, stajemy się niewolnikami, a tym, czym nas obdarzyła matka natura, tym czarnym złotem, diamentem, jak powiedziała Telewicka, kiedy byliśmy w studiu telewizyjnym, telewizji Trwam, zaczynamy tracić wszyscy i zaczniemy się uzależniać i staniemy się tylko tymi właśnie niewolnikami, o których tutaj słuchacz wspominał i nic więcej nam nie zostanie, jak płacić kilkakrotnie więcej za energię. Ja tutaj jeszcze muszę wspomnieć w tym momencie o tak zwanej zielonej religii, czyli energii zielonej pochodzącej z wiatraków, bo to jest bzdura i totalna. My dopłacamy kilkakrotnie do tej energii więcej, bo produkowanie tego prądu z tego kilojoula, z tego elektrowni wiatrowej kosztuje dużo więcej niż kilojoule wyprodukowany z węgla czy z węgla brunatnego. No a ekolodzy po prostu rządzą powolutku tym światem, mają swoje biura poselskie w Unii Europejskiej, żądają sobie za każdy podpis papierka zezwalający na eksploatację czegokolwiek, krocie, stają się ludźmi bardzo bogatymi, wpływowymi, no i dzięki temu powolutku zaczynają wypierać nas wszyscy. Do tego dochodzi pakiet klimatyczny, o którym żeśmy wspominali i tak się stajemy powolutku za ściankiem Europy. Za chwilę lasy państwowe, o których tutaj słuchacz wspominał, wykup ziemi przez Holendrów i tak dalej. No i dokąd dążamy? Jak te baranki na tą rzeź, a nie potrafimy jakoś jako naród podnieść głowy do góry. Jesteśmy dumnym narodem przecież, jesteśmy Polakami. Ja przynajmniej z tego jestem dumny i powinniśmy coś w końcu z tym zrobić.
Kolejny telefon. Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji, proszę.
Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, dobry wieczór, witam gości, witam ojca, Szczepan z Małopolski. Ja chciałem tutaj do szanownych gości taki problem przedstawić odnośnie spółek górniczych, gdzie Skarb Państwa jest udziałowcem większościowym. Przepraszam, w tych spółkach organy zarządcze i organ nadzoru mają przedstawicieli pracowników. Bo to wynika z ustawy. I teraz zachodzi pytanie. Czy ci przedstawiciele pracowników są ubezwłasnowolnieni przez pozostałych członków Rady Nadzorczej czy zarządu, że oni nie widzą tych rzeczy jak wynagrodzenie prezesa spółki, które jest dwudziestokrotnie wyższe od górnika? Czy oni nie widzą umów, z których wyprowadza się pieniądze ze spółki do podmiotów około współpracujących ze spółkami. Na przykład obsługa prawna. 2 miliony złotych. To są niepojęte sytuacje. I oni się na to godzą, przecież oni to muszą wiedzieć. Mają nadzór, są w zarządzie, są członkami rad nadzorczych. I czemu te kwestie dopiero, jak jest strajk, są eksponowane, nagłaśniane przez media, a tak to jest spokój i cisza. Dopiero jak się mleko, że tak powiem, rozlewa, to wtedy jest dopiero wielka awantura. Ja chciałbym na to pytanie uzyskać odpowiedzi. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
No, może ja odpowiem, a potem później pan inżynier. To jest tak, że nie wszędzie zasiadają pracownicy czy przedstawiciele pracowników. W kompanii węglowej nie ma takiej możliwości, w ogóle nie przewiduje tego statut spółki, więc nie ma tam ani w zarządzie, ani w Radzie Nadzorczej, gdzie właścicielem jest przed tym Ministerstwo Gospodarki, dzisiaj Skarb Państwa. Jeżeli chodzi o katowicki holding węglowy, również jest podobna sytuacja. Ani w Radzie Nadzorczej, ani w zarządzie nie zasiada nikt z przedstawicieli pracowników. No i Jastrzębska Spółka Węglowa, tak, tam jest wybierany członek zarządu z ramienia pracowników. W Radzie Nadzorczej nikt nie zasiada chyba bodajże z pracowników. Jeżeli tak jest, może się mylę, ale na pewno mają mniejszość, jeżeli już tam są w Radzie Nadzorczej. Natomiast tutaj pozwolę się nie zgodzić, jeżeli chodzi, że nic się nie działo, dopiero jak mleko się wylało. Nie, nie, oczywiście, że to jest nieprawda. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej parokrotnie zostały monitorowane pisma do pana premiera, do pana ministra o nieprawidłowościach, do Państwowej Inspekcji Pracy, o złamaniu prawa pracy, o złamaniu zapisów układowych, regulaminów pracy i tak dalej. I mimo wydanych nakazów, jeszcze raz chcę podkreślić, poprzez urzędy górnicze, poprzez Państwową Inspekcję Pracy, pan prezes Zagórowski powiedział, że on tego nie będzie respektował. On woli zapłacić 10, 20 tysięcy złotych kary, 2 tysiące, 5 tysięcy, a on stanowi prawo. I ta przysłowiowa szklanka tej wody napełniała, w końcu się rozlała i wylało się wiele jeszcze rzeczy i elementów, które przy okazji wypłynęły, bo nagle ludzie nabrali odwagi, również i ci zasiadający w zarządzie i nie tylko, ale w biurach spółki, i nagle zaczęli pokazywać dokumenty, które na skutek nacisków, strachu przed zwolnieniem i tak dalej nie mogli wcześniej wyciągnąć. Więc też proszę na to tak w tym popatrzeć, że między na przykład kopalniami został transportowany węgiel, bo z jednej z kopalń wydobywa się węgiel bardzo wilgotny i trzeba go, pan prezes uznał, że trzeba go po prostu transportować do drugiej kopalni, gdzie go trzeba wysuszyć, tak, w suszarniach. Koszt tego transportu wyniósł, ktoś to obliczył, prawie 100 milionów złotych, gdzie suszarnia na tej kopalni, która go wydobywała, ten wilgotny węgiel, koszt wybudowania nowej suszarni byłby 9 milionów. No ale okazało się, że to nie wiadomo, skąd ta spółka przewozowa się wzięła i jakie ma powiązania i z kim. Więc takich przykładów koledzy później wyciągli więcej, ale oni też je dostali prawdopodobnie, nie mieli je wcześniej, więc tutaj będę ich bronił. Robili wszystko łącznie z zawiadomieniem właściciela, premiera, ministrów, że źle się dzieje w tej spółce, tylko po prostu ten głos nie dochodził, bo jak się jest kolegą i ma się kolegę, no to ten kolega nie zrobi krzywdy osobie, która mu służy. Także tak to wygląda i to znowu kładziemy się do polityki, że te zarządy spółek są wybierane politycznie, a nie gospodarczo, nie menadżersko, więc wracamy do samego punktu wyjścia, o którym ja wcześniej mówiłem.
Pan inżynier?
No ja bym tu dodał jeszcze to, że trzeba sobie zdać sprawę, że w dzisiejszym czasie, kiedy na rynku, nie tylko Śląska, ale całej Polski są takie, a nie inne perturbacje z dostaniem pracy, więc trudno się dziwić, że ci ludzie w wielu wypadkach, nawet jeżeli coś na zasadzie szeptanej wiedzą, to boją się tych spraw ruszać, ale gorzej jest to, że było, tak jak tu kolega mówi, szereg pism do premiera, do ministra skarbu, do ministra gospodarki i nikt na to nie reaguje. To jest ten, bo gdyby ten człowiek, który zarządzał tą spółką, pan Zagórowski, wiedział, że zostanie wyciągnięte w stosunku do niego konsekwencje przez że tak powiem, władze właścicielskie, wydaje mi się, że nie pozwalałby sobie na tego rodzaju nonszalancję i tego rodzaju lekceważenie sygnałów, że ludzie to widzą, że ludzie zdają sobie sprawę, że to jest niegospodarne. Natomiast ludzie się po prostu boją i to trzeba brać pod uwagę. Natomiast w momencie, jak się już, tak jak tu kolega mówi, mleko rozlało i wyszło cała desperacja na ulicę, no to wtedy posypały się i ludzie nabrali po prostu odwagi, żeby ujawniać pewne rzeczy i myślę, że tu jest cały widz bo pół biedy jeszcze w tej chwili, jak się te rzeczy ujawnia, tylko gorzej jest, żeby konsekwentnie wyciągnąć konsekwencje od człowieka, który lekceważył sobie wszystko, uważał spółkę za swój prywatny prawie że folwark i w związku z tym powinien ponieść konsekwencje, a nie powiedzmy ewentualnie i przede wszystkim pożegnać się z jakimkolwiek odszkodowaniem, a nie jak tam, bo on ma w kontrakcie zapisane. To w tymże kontrakcie również powinno być zapisane restrykcje dla prezesa spółki w momencie doprowadzenia tej spółki na skraj upadłości. No tyle, co panu mogę dopowiedzieć w tej sprawie.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej Klimek z Łódzkiego.
Prosimy, panie Andrzej. Jesteśmy już na ten.
Ja słyszę bardzo często w tej audycji i w innych, bo pytanie jest, niektórzy ludzie rozpatrzeni mówią, co robić? Ja powiem krótko, bo może też ojciec, który prowadzi, mi powie, że nie na temat. Ja jestem już kilkakrotnie mężem zaufania. I tak jak tu było w programie w tamtym tygodniu, jedna pani powiedziała, musi być pospolite ruszenie. Musimy każdy lokal zaopiekować się i liczyć głosy. My musimy policzyć głosy. Musi być w komisji, musi być prawica i mąż zaufania. Jak my policzymy głosy, to wygramy. Jeśli tego nie zrobimy, to przegramy. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej Polo z Śląska. Akurat bardzo byłbym wdzięczny. Pierwszy raz w życiu dodzwoniłem się, ale dla mnie Radio Maryja i Telewizja Trwam dziennik są najważniejszym nośnikiem. Chciałbym, jeżeli jest możliwość tam do programu...
No jesteśmy na antenie, panie Andrzeju.
Akurat w tym momencie słucham was w radiu i Tomasz Wis obraża normalnie liderów i związkowców. Czy można by tam zadać pytanie na antenie?
Jesteśmy na antenie, panie Andrzeju. Proszę powiedzieć, z jakiego miasta na Śląsku pan telefonuje.
Ja dzwonię tu z koło Żory Drwinka. Ja sam pracowałem na górnictwie, oprócz tego jestem jeszcze nauczycielem. Więc także mam już swoje lata, że nawet zostałem w tym roku jako pierwszy w historii nauczycielem z zakładu poprawczego, wyróżnionym nauczycielem roku. Mhm. I naprawdę jestem... Dla mnie pewnie Gazeta Warszawska, dziennik, w ogóle dla mnie sprawa Polski to jest sprawa numer jeden, dlatego że...
Panie Andrzeju, do rzeczy rozmawiamy o polskim górnictwie.
O polskim górnictwie, więc dlatego, że pracowałem 16 lat po ziemi, chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz, to jest najważniejsze, że to, co tu powiedział teraz prezes Zagórowski, akurat mówię, że jestem na dwóch liniach i słucham i radia, powiedział, że liderom się nie chce pracować, i wolą cały czas siedzieć na górze, dlatego że są zbyt skostniali. Dla mnie to jest jakaś paranoja. Ja, który naprawdę znam górnictwo od podstaw, dlatego że mam całą rodzinę. Natomiast to, co tu mówią panowie w telewizji, że niech pierw zaczną te swoje pensje od samego siebie. Ale natomiast w tej chwili na żywo u Tomasza Lisa pan Zagórowski oficjalnie obraża, normalnie można powiedzieć związkowców, ale obraża też tą brać górniczą. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, co on powiedział o tych ludziach po podstawówkach. Że ludzie po podstawówkach. Ja jestem człowiekiem, który jestem wykształcony. Przede wszystkim szczeble górnicze nawet. I ojcze, tu jest pytanie jedne. Kiedy zaczną, kiedy, tu nie jest ważne. Pytanie nie tak, to powiedział tutaj pan, który tam powiedział. Od kiedy może inaczej odwrócimy? Nie kiedy liderzy zaczną myśleć, tylko kiedy, od kiedy skończą się władze, powiedzmy, tego typu, które są tych wszystkich tam panów Zagórowskich, innych, panów Łukaszyków i tak dalej, innych tych różnych. Bo to jest dla mnie, to jest dla mnie oś i ten centralny pokaz. Bo jeszcze nie może być takiego klakierstwa, jak w tej chwili się dzieje. Nasza kraj, nasz kraj idzie na upadek.
Dziękuję, panie Andrzeju.
No nie wiem, kiedy się to skończy. To pewnie się wtedy skończy, kiedy zaczniemy uczciwie rozliczać osoby, które zarządzają tym polskim górnictwem. No, kuriozum wydaje się fakt, że program dla strategicznego, dla strategicznej gałęzi przemysłu w Polsce, pisze pan minister Kowalczyk, który nie ma, z całym szacunkiem do niego, jakiegoś tam dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o górnictwo. Pisze go, można powiedzieć, na kolanie, w pośpiechu dla kompanii węglowej. No, pytanie brzmi, za co my płacimy zarządowi, przepraszam bardzo, i Radzie Nadzorczej. No, czy to nie zarząd powinien pisać program dla swojej spółki i Rada Nadzorcza go z tego rozliczać? No, pisze powołany pełnomocnik do spraw górnictwa w pośpiechu przez kilka tygodni. Program wydaje się gotowy dla największej firmy Europy w Europie. No, przekazaliśmy 4 kopalnie do spółki restrukturyzacji kopalń. Tak naprawdę spółki, która zajmuje się likwidacją kopalni. Obiecano, pan premier Donald Tusk, zanim wyemigrował do Unii Europejskiej, obiecał górnikom, że żadna kopalnia nie zostanie zlikwidowana. Żaden zakład, nikt nie utraci pracy. Liczył na głosy i pewnie je dostał i pojechał sobie do Brukseli. Tam zasiada, zostawił to wszystko pani Kopacz. No i dzisiaj liczymy na pieniądze z Unii Europejskiej na restrukturyzację górnictwa. Coraz więcej posłów odzywa się, że przecież Unia Europejska nie dopłaci ani jednego euro do restrukturyzacji górnictwa. Może tylko i wyłącznie dopłacić do likwidacji polskiego górnictwa i wszyscy znowu się drapiemy w głowę. Co tu powiedzieć tym górnikom, żeby im powiedzieć jakoś, że te zakłady będą musiały być zlikwidowane czy zrestrukturyzowane, a może ich ktoś kupi. Ja nie wiem, kto ich kupi. Nie mam zielonego pojęcia, czy to będą Australijczycy, Niemcy, czy Czesi, czy jakiś inny naród europejski, który uzna, że to będzie się opłacało. Natomiast Polacy po prostu stracą nad tym kontrolę. I znowu kolejny przykład totalnej niegospodarności, totalnego bałaganu, nieudolności, no i polityki przez duże P.
Jeśli można, to ja jeszcze tu słuchaczowi podpowiem. Jeżeli pan uważa i ma pan do tego pełne prawo, że w programie pana Lisa obraża się górników, obraża się, powiedzmy, nie tylko brać górniczą, ale i związki zawodowe i powtarzają takie rzeczy tacy ludzie jak redaktor Lis, to ja chcę panu powiedzieć, niech pan, i spokojnie to mówię, pan redaktor Lis to jest karykatura dziennikarstwa, a z karykaturą dziennikarstwa to trudno dyskutować. Dziękuję.
Jest jeszcze Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która stoi na straży
tak
właściwego prowadzenia programów i z takimi uwagami możemy się zwrócić do Krajowej Rady, by rozstrzygnęła spór czy sprawę, która nas boli, która nas dotyka. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Halo.
Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze nie widzę.
Teraz i zawsze.
I ja niedawno zacząłem słuchać tej audycji i nie wiem, czy taki głos był, ale w każdym razie to jest bardzo istotna jest sprawa tego przekazu informacyjnego, bo jest właśnie ten przekaz, że tutaj są jakieś tam wzdurne żądania związków zawodowych, że są tutaj działacze związkowi, którzy nie wiadomo czego chcą. Natomiast tutaj jest wspaniały pan Zagórowski, który jest biznesmenem i to jest wspaniale zarządza. I on w końcu postawił na swoim, że się zwalnia. Natomiast no, tutaj ma wspaniały plan, że dla kopalni. Dlaczego tutaj no, nie ma jakiegoś jednolitego przekazu takiego, którego czy w jakichś tych właśnie
dyskusjach, audycjach telewizyjnych, czy działacze związkowi, czy działacze partyjne, nawet spisowcy, czy inni, nie przekazują tutaj właśnie tej wersji takiej, bo ja słyszałem wcześniej gdzieś tam, ale to gdzieś w internecie przeczytałem, że działacze związkowi proponowali tutaj ustąpienie ze swoich żądań, ale pod warunkiem ustąpienia prezesa, że był taki plan. To jakoś tego jakoś nie ma. No mi się wydaje, że można jakoś przekazać jakąś jedną wersję, jakiś pas transmisyjny z tą informacją, którego nie ma po prostu. No jest generalnie to przekazywane to, że są ci działacze z jednej strony, którzy nie wiadomo czego chcą, i wspaniały pan Zagorowski. Dziękuję.
No tak. Ja troszeczkę się uśmiechnąłem, ale nie dlatego, żeby gdzieś tam zdyskredytować ten głos, który się pojawił. No, proszę pana, nas nie zapraszają nigdzie. Poza telewizją Trwam, poza Radiem Maryja, gdzie możemy sobie się spokojnie wypowiedzieć i tak dalej. Niestety stacje komercyjne, a szczególnie TVN, no nie lubią nas. Nie lubią nas, bo nie lubią tego głosu takiego pochodzącego bezpośrednio z dołu, takiego rzeczowego, konkretnego. No lepiej zaprosić pseudopolityków albo pseudoekspertów, którzy udają, że się znają na górnictwie, a Śląska i kopalni na ogół w ogóle nie widzieli, a dołu to już w ogóle. I którzy, że tak powiem, tylko po to, żeby zaistnieć na srebrnym ekranie i zdobyć kolejne głosy w wyborach, właśnie prezentują takie stanowisko, o którym pan wspomina. Czyli pan prezes Zagórowski jest cacy, a związki zawodowe są B. Bo one też nie wiadomo czego chcą i ciągle czegoś się domagają. A tak naprawdę koledzy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo tak mogę powiedzieć, bo ja jestem zupełnie z prywatnej kopalni, więc troszeczkę inaczej, a oni chcą normalności. Oni chcą, żeby ktoś z nimi siadł do stołu, umiał z nimi porozmawiać, umiał powiedzieć o problemach, żeby oni mogli też te problemy wyartykułować. A tam zabrakło tego dialogu. Tam, tak jak z I wojny światowej, jedni są w jednych okopach, drudzy w drugich okopach i ciągle do siebie gdzieś strzelają, tak? Ale nie doprowadziły do tego związki zawodowe, chcę to powiedzieć. Doprowadził do tego pan prezes Zagórowski, który ma monopol na władzę i na rację. On jakby cały czas mówiąc to, słuchajcie mnie, bo tak będzie, jak ja chcę. I tak musi być. I do tego doprowadził, do takiego stanu, jakim jest. My ze swojej strony przynajmniej. Ja już parokrotnie występowałem i właśnie w TVN-ie, kiedy mówiłem o problemach polskiego górnictwa, o tym, że w jakim jest ciężkim czasie i kryzysie. No i co z tego? Jak nikt tego nie puścił? Po prostu nikt tego nie puścił, bo nie pasowała ta wypowiedź do kontekstu tego, co się chciało powiedzieć, że kopalnia prywatna to jest cacy, a państwowe jest B. To nieprawda. Myśmy nie mieli innej możliwości. Musieliśmy tę kopalnię sprzedać, bo byłaby zlikwidowana. I to kopalnia, która ma jedne z największych złóż w Polsce. Bo rząd i państwo polskie nie było zainteresowane, aby tą kopalnię dalej eksploatować. Okazuje się, że Czechom się opłaca. My mamy pracę, 1500 nowych miejsc pracy, więc jesteśmy z tego dumni jako działacze związkowi. Natomiast tutaj tego dialogu zabrakło umiejętności, kompetencji i wielu innych rzeczy, na które się to złożyło. Dzisiaj Jastrzębska ma ogromne problemy. Nie wiadomo, czy wyjdzie z tego dołku, który został popchnięty przez zarząd Jastrzębskiej. A jeżeli wyjdą, to znowu następna dziurka będzie musiała być wypalona w tym pasku, bo ludzie będą musieli i chcą odpracowywać te dni, które gdzieś tam podjęli w strajku dołowym i muszą chcieć to nadrobić. I chcą to nadrobić, bo oni to rozumieją. Natomiast temu panu powiedzieli dziękujemy. Pan już zrobił dla nas wszystko, co pan mógł zrobić. Jest pan politykiem, nie jest pan menadżerem, nie zna się pan na górnictwie, nie słucha pan ludzi, którzy chcą i chcieli panu pomóc, więc panu już dziękujemy. I to się stało niestety na ulicy, a nie przy stole negocjacyjnym, nad czym myślę, że moi koledzy również z Jastrzębskiej bardzo mocno ubolewają.
Kolejny telefon. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Janek z południa z Polski.
Prosimy, panie Janku.
Witam ojca prowadzącego i gości w studio odnośnie górnictwa. Pracowałem w energomontażu Chorzów, więc budowałem wszystkie kopalnie na Śląsku, w sensie takim, że jako firma wykonywaliśmy montaż rurociągu w szybach, Na kopalni Silesia pracowałem 7 lat. Tą kopalnię znam, jak przysłowiowią, własną kieszeń. I jak to wszystko jest, właśnie to było przez tą właśnie moją firmę wykonane i zostawione w najlepszym stanie. Dlatego ona tak dzisiaj super funkcjonuje, bo odwodnienie górnictwa i kopalń to jest bardzo ważna rzecz i podstawowa sprawa. I przyglądałem się, pracując w firmie, jeżdżąc po wszystkich kopalniach całego Śląska, przyglądałem się właśnie, jak się niszczy polskie górnictwo. Firmy, przede wszystkim 5 firm, które budowały górnictwo. To jest PBS, żeby wybić szyby, PRG, żeby dojść do węgla, PMUE, żeby założyć energię elektryczną, Energomontaż Chorzów, który właśnie odwodnienia, płuczki, sortownie montował. I tak samo postąpiono właśnie z nami. Zlikwidowano nas. Najpierw prywatyzacja, 92 rok. Prywatyzacja, czytaj, likwidacja. I tak właśnie do 98 już doprowadzono do upadłości spółki. Rozebrano majątek właśnie firmy. Powstały firmy inne, które właśnie prezesi pobrali. Rozebrali i działają, ale pod innym. Tak, wszystkie przetargi później są rzekomo robione. To wszystko jest robione pod stołem, pod suknem. Teraz, jeżeli chodzi o politykę głosowania, przecież był prezydent Komorowski na Śląsku. Nie pojechał do górników, do Jastrzębia. Był tylko w Katowicach. Poparli go wszyscy prezydenci miast, którzy rzekomo są bezpartyjni, tak jak prezydent Polski jest niepopierany przez Platformę, tylko jest prezydentem obywatelskim. To jest totalna bzdura. Właśnie to ten pan, co z Warszawy dzwonił, miał po stokroć rację. Dlaczego Ślązacy wybierają Platformę? Ano dlatego, że jeżeli się ma pracę, czy na kopalni, czy w wodociągach, czy w browarze, czy gdziekolwiek, to się nie chodzi się dogłosować, tylko się głosuje właśnie na prezydentów z Platformy, którzy są jako prezydenci bezpartyjni, bez poparcia. A jednak tak nie jest, bo są popierani przez Platformę. I właśnie tak jak premier Buzek wybierany. Dlaczego? Dlaczego Ślązacy wybierają Platformę? Właśnie dlaczego? Zbierałem podpisy odnośnie lasów. Słucham Radia Maryja, oglądam telewizję Trwam i popieram wszystko to, co właśnie jest związane. Właśnie jak zbierałem podpisy do ochrony lasów, to kiedy poszedłem do sąsiada, to powiedział: nie, ja nie podpiszę, bo mnie zwolnią z pracy. Niestety i tak to się dzieje. I tak... Tak, ludzie, którzy zostaliśmy w Polsce, jesteśmy Polakami i pracujemy w polskich przedsiębiorstwach, to się boimy wychylić, bo niestety, jak podpisze, a ktoś się dowie, że jest pisowcem, zostanie zwolniony. Moim przykładem jest moja córka, która pracowała też w przedsiębiorstwie. Nie powiem jakim, bo po co. Ale kiedy się dowiedziano, że studiowała teologię, i że jest za Prawem i Sprawiedliwością, niestety została zwolniona. I to została zwolniona 3 miesiące przed ślubem. Po to, żeby nie było właśnie problemu. Po co? Po co się angażować? I taką mamy rzeczywistość w Polsce. Dziękuję, przechodzę na odbiór, pozdrawiam i przepraszam za dłuższą rozmowę.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Panowie.
Tak. No wiele racji w tym, co mówił słuchacz, na pewno jest. Natomiast też chciałbym trochę dodać optymizmu. Dobrym przykładem, i będę go ciągle powtarzał, jest właśnie przedsiębiorstwo górnicze Silesia. Kopalnia przeznaczona do likwidacji, przynosząca ponad 100 milionów złotych strat. dwukrotna nieudolna sprzedaż przez zarząd kompanii węglowej tej kopalni na wolnym rynku. Rzekomo brak inwestora, rzekomo brak zainteresowania. Pamiętam, jak pan prezes przyjechał do mnie, mówi: ta chłopie, ty szukaj już roboty, przygotuj ludzi na alokację, nie ma szans dla was w ogóle, żeby istnieć. Jednak no, założyliśmy, czyli można coś zrobić od siebie, założyliśmy przedsiębiorstwo górnicze Silesia w 5 osób. Złożyliśmy się na kapitał zakładowy. Namówiliśmy do tego ponad 350 pracowników, którzy nam zaufali, a załoga wtedy liczyła 740 osób. Zleciliśmy profesjonalny biznesplan, wykonanie tego biznesplanu za kilkadziesiąt tysięcy złotych, znowu z prywatnych, własnych pieniędzy. Poszukaliśmy inwestora, który udało się znaleźć, udało się z nim nawiązać, że tak powiem, współpracę gospodarczą. Udało się nam go pozyskać, który wyłożył kapitał, 1 150 000 000 wyłożył w rozwój przedsiębiorstwa górniczego Silesia. Dzisiaj ta kopalnia, obrazowo mogę powiedzieć, wydobywa na jedną osobę 1450 ton brutto na rok, co dla na przykład dla kompanii węglowej to jest 700 ton. Więc przy odpowiednim sposobie zarządzania, przy odpowiednim umaszynowieniu, przy odpowiedniej organizacji pracy da się to zrobić. Nie wiem dlaczego, znaczy ja wiem dlaczego, dlatego w Polsce, w polskim górnictwie jest źle, bo jest to partyjne górnictwo, kolesiostwo, układy, układziki, powiązania i tak dalej. Przecież wszyscy o tym wiemy, tylko nikt nic nie robi, bo politycy rządzą tacy, a nie inni tym krajem. Im to jest wygodnie, potrzebują wpływy do budżetu, potrzebują mieć układy i koneksje, potrzebują mieć powiązania różne gospodarcze, a przecież wiemy, że tak jest. I wszyscy o tym wiedzą, tylko nikt z tym nie robi, bo każdemu jest po prostu wygodnie. U nas odcięto się od tego, stworzono przedsiębiorstwo prywatne na zdrowych, rynkowych zasadach. Pracownicy pracują, związki zawodowe funkcjonują. Jesteśmy partnerami społecznymi przy stole negocjacyjnym, nie wrogami, tylko partnerami. Rozwiązujemy problemy, które się mogą nam pojawić do przodu już. Moje przedsiębiorstwo wie, że za kilkanaście lat będzie wydobywało taki a taki jakości węgiel w takim a takim pokładzie. Wszystko to mamy rozrysowane, wszystko to mamy narysowane, czyli można. I nie załamujmy się, że nie można. Absolutnie można. Ja myślę, że górnicy na Śląsku nie głosują na Platformę. Myślę, że to są ludzie właśnie z tych różnych takich przedsiębiorstw nowych, prywatnych i tak dalej, i tak dalej. Różnie to jest oczywiście i tu się zgadzam. Natomiast myślę, że naród się w końcu obudzi, jestem pełny do tego zaufania. Trzeba patrzeć optymistycznie, nie wolno tylko patrzeć negatywnie na wszystko, co jest. Jesteśmy dumnym narodem i tak jak mówię, róbmy swoje konsekwentnie do przodu, a będzie dobrze, na pewno będzie dobrze. Wierzę w to głęboko.
Ja bym jeszcze tutaj słuchaczowi dopowiedział tak, to, że przez ostatnich parę lat rzeczywiście te głosowania nie były najciekawsze, to nie oznacza, że tak musi być dalej. I zadawanie dzisiaj Ślązakom takich pytań jest, powiedziałbym, no nie na miejscu. Ci ludzie może czasami bardziej to już dzisiaj odczuwają niż my wiemy, tylko nie będą głośno krzyczeć i bić się w piersi, że więcej na PO nie zagłosuje, tylko mam nadzieję, że pokażą to rzeczywiście kartką wyborczą i kontrolą nad wyborami. Bo tu już dzisiaj jest mniej ważna kartka wyborcza, co kontrola nad urną wyborczą. Dziękuję.
Dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Ja nie wiem, czy dobrze dzwoni, ale chyba dobrze. Na
Radio Maryja. Tak, rozmowy niedokończone, Radio Maryja.
Tak.
Prosimy o przedstawienie się, jesteśmy już na antenie.
Dobrze. Moje imię jest Roman. Ja dzwonię z Chicago. I no, słucham rozmów i to nie pierwsze moje rozmowy, które słucham, bo od wielu lat słucham, ale jest bardzo przykre w Polsce, że ważna jest tylko prywatna sprawa. Każdy myśli o swoim prywatnym biznesie, a nie myślą i politycy, i prezesi, i przeróżni inni dyrektorzy, nie dyrektorzy. Przedkładają swój własny biznes, swoją własną korzyść i nie dbają po prostu o firmy, o swoje firmy, którymi powinni właściwie zarządzać. Powinni dbać o to, żeby firmy dobrze prosperowały. Nie żeby oni brali tylko dużą kasę, nie dbali o nic, ale powinni być ich nadrzędnym troską o to, żeby po prostu służyć firmie, żeby służyć pracownikom, żeby dbać o te firmy, a nie rozkradać i później doprowadzać ich do prywatyzacji. Najpierw rozkraść, a jeszcze wcześniej dozbroić, kupić nowe maszyny i sprzedać kolegom za łapówkę, jak to się mówi. A że się stało, że się zaczęło w ogóle prywatyzować tak bezmyślnie to wszystko, byle zniszczyć, byle zlikwidować, jak to wcześniej pan mówił, bo prywatyzacja to jest inaczej likwidacja. I to prywatyzacje tak wyglądają, że dozbajają zakład, kupują nowe maszyny, nowe obrabiarki, nowe urządzenia. Później ktoś wie, że tam te maszyny są czasami 10-100-krotnie więcej warte niż cały ten zakład, za który on później zostanie po łapówkarsku sprzedany. Ale tak to się dzieje w Polsce. Jeśli się ludzie nie obudzą, nie pamiętają i nie będą po prostu zdecydowanie wszyscy protestować, bo to, że protestują górnicy i rolnicy, powinien cały naród protestować dawno, 20 lat minimum do tyłu, jak zaczęli sprzedawać pierwsze przedsiębiorstwa. Bo sprzedaż przedsiębiorstw, czyli ta likwidacja nazwana przez złodziei prywatyzacją, to nie jest nic innego, tylko rozkładanie majątku narodowego, rozkładanie państwa.
Dziękujemy. Czy głos ze studia?
No trudno się tutaj ze słuchaczem nie zgodzić. Na pewno trzeba dążyć do tego, żeby się naród obudził, bo rzeczywiście może się to skończyć kolejnym rozbiorem, tym razem gospodarczym tego kraju. I taka jest prawda i z przykrością panu z Chicago przyznaję rację, aczkolwiek chciałbym panów ze Stanów widzieć tu i również pomagających nam, albo stamtąd pomagających nam, choć z tego co wiem, to rzeczywiście ten rząd nie bardzo dbał o kontakty z Polonią amerykańską i zresztą nie tylko amerykańską, ale wydaje mi się, że coś, niecoś ta Polonia mogłaby choćby w formie porady, jak to robić, jak tym zarządzać, mogłaby też coś zrobić dla Polski. Dziękuję.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Przypominam, polskie górnictwo po strajkach, taki temat. Naszymi gośćmi inżynier Tadeusz Strzelecki, ekspert do spraw górnictwa i Dariusz Dudek, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Radio Maryja, halo.
Polon Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Jesteśmy na antenie, z kim mamy przyjemność?
Jakub Patyna.
Prosimy, skąd pan telefonuje?
Z Płużnicy.
Prosimy o zabranie głosu.
Ja ostatnio oglądam dużo telewizji i wkurza mnie ta cała sytuacja na Krymie. Co tam się dzieje w ogóle? To przegięcie. Nie wierzą w Boga? Ja nie wiem.
Ale rozmawiamy, panie Jakubie, o górnictwie dzisiaj. Będzie okazja, gdy będziemy rozmawiać o sytuacji na Krymie czy w Ukrainie, to wtedy z miłą chęcią słuchamy się w pański głos i w pańskie spostrzeżenia. Radio Maryja, halo. Prosimy. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przepraszam na chwilkę, tylko muszę ściszyć troszkę tam komputer. Proszę Ojca, ja chciałem się włączyć też do dyskusji trochę. No, na temat kocań, no to niewiele może dodać, bo wiele zostało już powiedziane, no ale ja chciałbym... Halo?
Tak, słyszymy pana. Ten komputer tak, proszę wyłączyć, będzie nam łatwiej.
Idę do innego pomieszczenia, żeby można było porozmawiać. Więc są sprawy na temat, których po prostu nie wolno nam milczeć was, zwłaszcza tych, którzy zmuszeni zostali do emigracji. Dlatego te pewne rzeczy chciałem tutaj też wyprostować, bo pan przewodniczący Solidarności mówił tam coś na temat uciekinierów. No nie wszyscy, którzy tutaj siedzą, są uciekinierami. Są tacy, którzy musieli zostać, choćby po prostu dlatego, że zostali jak gdyby, no powiedzmy, wygnani z Polski. No i grupa takich jak ja, która po prostu, ja akurat wtedy pływałem na statkach i byłem akurat w porcie holenderskim tutaj, kiedy wybuchł stan wojenny i tak dalej, i tak dalej, i którzy musieli wtedy zdecydować, jak co w tej sytuacji można zrobić i jak można pomóc naszym towarzyszom w kraju, naszym kolegom, związkowcom. W jaki sposób ich wesprzeć, żeby... No, nie, może popełniliśmy wtedy błąd, żeśmy się zbuntowali i zeszli ze statków, ale to jeszcze nie powód, by nas nazywać uciekinierami. Tak, broń Boże, nie chcę pana obrazić, panie przewodniczący. Druga sprawa jest taka. Zacznijmy w końcu nazywać rzeczy po imieniu. Majątek polski nie jest własnością państwa, nie jest własnością ministrów, skarbu państwa i tak dalej. To jest majątek narodowy, to jest nasz. I w związku z tym każdy minister, który za jakąś tam działkę przemysłu odpowiada i tak dalej, nie jest żadnym właścicielem, bo w ten sposób ich tylko utwierdzamy w takim, twierdzeniu, że oni mogą robić z tym majątkiem, co im się podoba, oni są właścicielami. Oni nie są właścicielami żadnymi, oni są tylko sługami. To jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałem powiedzieć, ale mi teraz też... leciały z głowy może później, jak to troszkę się uspokoję, to mi przyjdzie do głowy. W każdym razie te dwie rzeczy. Nie wszyscy zna... Aha, tutaj jeszcze o pomoc chodziło z naszej strony, ze strony Polonii zagranicznej. Więc panie inżynierze, akurat ze Śląskiem byłem trochę związany, zanim poszedłem do szkoły morskiej i tak dalej. Ja tam mieszkałem przez jakiś czas, nie chcę mówić gdzie. Tam skończyłem za maturę i tak dalej, i tak dalej. Stamtąd wyemigrowałem potem do Szczecina, no a potem z powodów politycznych zostałem tutaj, nie? Więc proszę pana, panie inżynierze, ja na początku lat 90., jak już nastała ta tak zwana wolność, przyjeżdżałem do Polski, głównie na Śląsk, dziesiątki razy. Zainwestowałem tam pieniądze. I no cóż, doszło do tego w końcu, że i pieniędzy nie mam, i mnie chcieli zamordować, i td., i tp. Więc panie inżynierze, proszę nam wybaczyć, ale ja myślę, że takich jak ja i takich, którzy mieli podobne przygody, było trochę więcej. Więc trudno, żebyśmy my zostaliśmy po prostu wykończeni. Przez jakiś czas ja byłem po prostu bezdomny z powodu tych pieniędzy, które mi ukradli. No i co pan powie? Na to, przepraszam, ja też nie chcę pana urazić, nie? Ale to był troszeczkę, może źle odebrałem to pańskie ideje.
No. Może ja pierwszy wypowiem się, bo zostałem wywołany do tablicy przez radiosłuchacza, jednak ja tak w ogóle nie używałem, jeżeli chodzi o emigrantów, żadnych słów, więc tutaj sprostowanie. Tutaj pan inżynier mówił o ludziach, którzy wyemigrowali kiedyś do nas, nie ja. Ale nie chcę się usprawiedliwać tak do końca. Jeżeli chodzi o właściciela, no właścicielem jest Skarb Państwa i myśmy tutaj wspólnie z inżynierem na ten temat mówili. Właścicielem złóż, kopalń jest Skarb Państwa. Nie wymienialiśmy, że jest to pan X, Y czy Z. Właścicielem jest Skarb Państwa i do dzisiejszego dnia tak się odbywa, bo przecież kopalnia, czy właściciel prywatny, czy państwowy, tak naprawdę nie ma złóż. On nie kupuje się kopalni ze złożami, tylko się kupuje infrastrukturę, ta, która jest na powierzchni, a złoża należą do Skarbu Państwa. I wykupuje się koncesję na wydobywanie tych złóż, która obowiązuje na okres 10 lat. Jest ona warta kilka, czy nawet kilkanaście milionów złotych i co 10 lat ją trzeba po prostu odnawiać. Więc tutaj właścicielem jest Skarb Państwa z imienia i nazwiska. Tak jak nie można kupić wody w oceanie, tak nie można kupić złóż, które zalegają pod kopalnią. Także tylko tyle, takie drobne sprostowanie. Myślę, że pan inżynier tutaj więcej na ten temat powie, bo on jest adresatem pana pytań w większości.
No, ponieważ pan troszkę opatrznie zrozumiał moją wypowiedź, ja nigdy nie mówiłem, że państwo jesteście uciekinierami, bo nie mnie to sądzić, to jest raz, a dwa, to jest za duża ta emigracja, żeby można było w ten sposób o wszystkich mówić, dlatego jeśli pan to tak odebrał ksobnie, że tak powiem, to pana bardzo przepraszam, ale muszę powiedzieć, że ja nigdy nie użyłem słowa uciekinier. To jest raz. No, rozumiem, że pan może tak to zrozumiał. Natomiast ja, jeżeli cokolwiek mówiłem pod adresem ludzi mieszkających za granicą, to rzeczywiście, jeśli mogą, to niech tym Polakom w kraju, nie w sensie paczek czy innych rzeczy, żebym znowu nie został źle zrozumiany, ale w sensie porady technicznej czy innej, no w jakikolwiek sposób, o ile będą mieli na to ochotę, bo zdaję sobie sprawę i powiedziałem, że no niezbyt miło kończyła się współpraca i nikt o nią ze strony naszych władz państwowych nie zabiegał. Także jeśli pan to tak zrozumiał, że zaliczyłem pana do uciekinierów, to bardzo przepraszam, nigdy czegoś takiego nie powiedziałem i na pewno nie było to moją intencją. Dziękuję.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maria.
Halo?
Halo? Prosimy.
Tak?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Ej, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwonię z Warszawy. Chciałam powiedzieć, że nasi przodkowie przelewali krew za naszą ojczyznę, a my boimy się utraty pracy. Czy to nie wstyd powiedzieć? Nie potrafimy obronić dzieci, zakładów, ojczyzny. Przecież za chwilę nikt nie będzie miał pracy normalnej w Polsce. Trzeba się nad tym naprawdę głęboko zastanowić i zacząć rozliczać. Naród niech rozlicza tych zdrajców, tych słupów, którzy podstawiani są i sprzedają ziemię obcym. Niech rolnicy przywiozą gnojówkę do Warszawy. Niech górnicy...
Kochana pani, proszę zastanowić się, co pani może zrobić, bo tak będziemy wywoływać wszystkie grupy społeczne. A tutaj w takich kwestiach, jeżeli już przy tym temacie polskiego górnictwa rozmawiamy na tematy tyczące się całej naszej ojczyzny, oczywiście rozumiem, że nie sposób górnictwa postawić pod mikroskopem i tylko górnictwo obserwować, jeżeli ono jest gałęzią całego naszego przemysłu i gospodarki, jest powiązane z całą kondycją tego organizmu. To rzecz oczywista, tylko w takich apelach zastanówmy się, co ja mogę osobiście zrobić, bo chcemy, by rolnicy wylali gnojówkę w Warszawie, no ale jeżeli pani mieszka w Warszawie, to może należałoby tego czy innego posła, czy w takim czy innym gronie znaleźć się, by wesprzeć idee, które przyświecają rolnikom, górnikom, nauczycielom, czy też innym osobom, a chociażby tym, którzy pracują na umowach śmieciowych, tych, którzy zmagają się i chcą reformować słusznie służbę zdrowia, i wiele takich sektorów jest. Bo co mogą inni zrobić, to my mamy tutaj pomysłów często bardzo, bardzo wiele. 23:16, nasz temat, polskie górnictwo po strajkach. Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Radio Maryja, tak.
Mogę czekać już teraz na
jesteśmy na antenie, prosimy.
Już mogę, tak?
Tak, tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam gości. Czesław z Rudy Śląskiej. Nareszcie dodzwoniłem się, bo słyszę panów, którzy mówią z innych regionów, krajów. No nie wiem, czy to ludzie nie mają pojęcia w ogóle, jak górnictwo wygląda. No ale to nie, zostawmy to w spokoju. Ja bym chciał się tak dowiedzieć od panów, przepraszam, żeby powiedzieli naszemu społeczeństwu, gdzie są te zwały węgla, o których się mówi, że są setki milionów ton zwałów węgla. Ja na swojej kopalni, gdzie pracowałem, widzę, że są tysiące zwałów miału. Na kopalniach w moim mieście są nie tysiące, setki ton miału. Ale gdzie jest ten węgiel, panowie? Jak to można tak ludzi dalej otumaniać? Chyba, że są jakieś, nie wiem, zwały, których nie widać, nie ma tych zwałów. Jeszcze taką miałem sprawę do pana ze związków zawodowych. Byłem związkowcem, działałem w związkach, ale nie umiem pogodzić się z tym, że nie umicie wytłumaczyć społeczeństwu, jak to wygląda, że się tu cały czas oszukuje ludzi. Jeżeli to jest prawda, to proszę mnie powiedzieć, nie mi, ludziom, że jest 60 czy 50 związków na kopalniach. Dlaczego te związki są tak tyle, jeżeli już ich jest tyle? Dlaczego się nie mówi, że na to jest ustawa, która mówi o związkach zawodowych, że mogą założyć tam 10 czy 15 osób? To sami jest i z partiami politycznymi, na które związkowcy nie zwracają uwagę. Jeszcze taka sprawa, no zarobki tych wszystkich bossów na tych kopalniach. Górnikowi zagląda się bez przerwy tylko do ile zarabia, za co zarabia. Panowie związkowcy, pokażcie w końcu w telewizji Trwam, ile ten górnik ma podstawowej pensji. To znaczy stawka plus premia. Ile on ma dodatków, ten górnik? Ja tu przyjechałem na Śląsk w 1978 roku. Pracowałem w różnych zakładach. Na końcu pracowałem w kopalni Pokój na zakładzie przeróbczym mechanicznym węgla. No przecież widziałem, zjeżdżałem na dół, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Widziałem, jak się pracuje, jak kobiety pracują, więc powiem, tyrają, jak one tyrają na tym oddziale przeróbczym. Kobiety, które matkami są, które rodzą dzieci, w jakich warunkach oni pracują, w jakie oni mają zarobki. I my tego dzisiaj, telewizja Trwam, bardzo zapraszam, niech gdzieś załatwi, nie wiem na jakiej kopalni, niech przyjadą, niech pokażą te kobiety, jak one pracują w tych warunkach. Gdzie jest pył węglowy, pył kamienny? No jestem dosłownie, powiem szczerze, zbulwersowany trochę tym wszystkim. No słucham, oglądam, czytam to, co trzeba. Wrócę jeszcze do tego pana, który mówił, że na Śląsku będą głosowali na PO i tak dalej. No oczywiście. Uważam, że tak właśnie jest. Że tylko jest zgadka między sobą. Pan premier Kaczyński przyjechał na kopalnię Pokój, a na kopalni Pokój w mieście, który jest 150 tysięcy, zamiast być 20-30 tysięcy, na takim spotkaniu, żeby zrozumieli ludzie, co ten człowiek mówi do nas, jest 2000 ludzi. No to jest dla mnie naprawdę, proszę mi wierzyć, no niezrozumiała rzecz. A pana bym prosił, pana tego związku zawodowego, niech powie, jak to w końcu wygląda z tymi związkami zawodowymi. Niech wytłumaczy, na czym ten wiz polega. Przepraszam bardzo, że to jeszcze jestem zbulwersowany. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem.
No, troszeczkę żeśmy już na ten temat mówili, jeżeli chodzi o przekaz informacji. No niestety poza Telewizją Trwam i Radiem Maryja i może jeszcze Republiką, no niestety tutaj no, nie mamy siły przebicia. No, no nikt do studia nas nie zaprasza, bo jesteśmy niepopularni, nie jesteśmy niewygodni w kontekście tego, co się mówi o polskim górnictwie i w kontekście najazdu na związki zawodowe, na działaczy związkowych, no i obrony te przed układem, który jest w górnictwie. Więc tutaj, no wie pan, no raczej nie zdobędziemy szturmem telewizji TVN czy innej jeszcze. Więc staramy się i mówimy wszędzie, wykorzystując wolną prasę, wolne media, do tego, aby prezentować te stanowiska. No ale tak jak mówię, no siła przebicia jest taka, jaka jest. No i trudno nas z tym polemizować. Jeżeli chodzi o węgiel zgromadzony na zwałach, tak, w większości to jest miał, ale też miał się w większości wydobywa, ale to też jest węgiel, żeby było jasne, który jest spalany w elektrowniach, właśnie w polskich elektrowniach, więc on też jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem, które ma polskie górnictwo. Poza tym na tych zwałach niejednokrotnie siedzą banki. Proszę też wziąć to pod uwagę, że są to zastawy bankowe niejednokrotnie pod pożyczki, które są wykorzystywane na to, aby po prostu związać koniec z końcem przez niektóre kopalnie czy spółki. Jeżeli chodzi o związki zawodowe, no jest ustawa o związkach zawodowych, która mówi wyraźnie o tym, w jaki związek zawodowy i jak powstaje. To ma pan rację, 15 osób w zupełności wystarczy, aby zawiązać związek. A w większości, niestety, jeszcze raz powtarzam, w większości związki zawodowe, te właśnie małe, takie kanapowe, które nie liczą się tak naprawdę, ale mają głos decydujący, są powoływane przez pracodawcę. No nie ma co ukrywać, aby zablokować tworzenie się regulaminów, układów zbiorowych pracy i tak dalej. No, pracodawca poprzez różnego rodzaju opłaty czy inne rzeczy skrzykuje grupę ludzi mu zależnych i tworzy związek zawodowy. Ten związek zawodowy wchodzi wtedy, kiedy negocjuje się układ, czy negocjuje się inne akty prawne, no i blokuje pewne posunięcia, więc no niestety tak to jest. No to co, też sobie trzeba powiedzieć o tym otwarcie. Stąd ta liczba członków związku, tak, czy liczba, liczebność tych związków tak duża. Związek zawodowy tworzą ludzie i trudno im jest odmówić prawa do wolnego zrzeszania się. Przecież o to żeśmy walczyli w 80 roku, ale tak jak mówię, teraz to jest prawo naciągane i wykorzystywane przez naszego pracodawcy, przez właściciela tych kopalń, nie tylko kopalń zresztą, bo w innych zakładach jest podobnie. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, ile zarabia górnik, żeby w końcu o tym powiedzieć. No przecież ludzie krzyczeli przed kamerami w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, ile zarabiają. Tam pan prezes Zagórowski mówił 8100 czy 200 macie i cieszcie się i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście fala poszła po całej Polsce, przelała się. No jak, no po co oni walczą, no co oni tam chcą. Więc chcę to zdementować, więc dementuję, jeżeli pan może dementować to jako były górnik, też o to pana bardzo proszę. Tak, górnicy w ścianie zarabiają po 3000. Pracownik nowo przyjęty nie ma prawa liczyć na więcej niż 2500 na rękę za całą miesięczną, ciężką charówkę w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze, zapyleniu, w hałasie, przekraczające wszelkie normy, w innym klimacie, w innym powietrzu, w innych zawartości i tak dalej, nie już mówiąc o zagrożeniach. W większości górnicy zarabiają między 3 a 4 tysiące. Pan prezes Zagórowski i inni prezesi, no przede wszystkim no, wzięli chyba pod uwagę między innymi wyposażenie czy uposażenie dyrektorów, nadsztygarów, kierowników i tak dalej. Więc stąd taka wysoka średnia. Jeżeli chodzi, i powtórzę to po raz kolejny, mit 14 pensji Barbórki i 13, która zniknęła w 92 roku, no bierze się stąd, że całoroczne wynagrodzenie dzieli się na 14 pensji, a nie na 12. No gdyby ta, nie ta 14 i ta Barbórka, to byłaby to w miesięcznym wynagrodzeniu po prostu to wypłacane. I tu jest, my o tym mówimy głośno i wyraźnie, tylko jeszcze raz powtarzam, gdzie kto to nadaje, no poza wolnymi mediami nigdzie. Poza katolickimi mediami nigdzie. Więc jak to się ma do tego, do tej wolności słowa, no to jest, niech pan sobie sam odpowie. Jeżeli chodzi o zapraszanie tych wszystkich telewizji i tak dalej, aby to oglądnęli, chcę panu powiedzieć, że nie tak dawno, bo kilka miesięcy temu, bodajże 3 miesiące czy 4 miesiące temu była telewizja Trwam na przedsiębiorstwie górniczym Silesia. Zjechali na dół, zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Myślę, że pan oglądał również tą emisję z tego wszystkiego i oni też byli pod dużym wrażeniem tego wszystkiego, co zobaczyli u nas. I takie programy są robione. Ja sam wypowiadałem się niejednokrotnie i powtórzę to drugi raz już na antenie dzisiaj, że co z tego, że ja mówię do kamery, do TVN-u szczególnie, że w górnictwie są problemy, że jest taka nie sytuacja, że coś trzeba zrobić, co z tego, jak to nie jest puszczane. No, niestety to nie jest puszczane, bo nie pasują te wypowiedzi w kontekście tego, co chce akurat ta stacja powiedzieć. Więc wie pan może się zatupać. Jedynie można to zrobić na fali, że tak powiem, programów na żywo. No tak nie jesteśmy zaproszeni. No, lepiej tam zaprosić eksperta Dziesiołowskiego, eksperta jakiegoś tam Schenfielda czy innych ludzi. No i oni wiedzą prymi, tam sobie opowiadają na lewo i w prawo, jacy to związkowcy nie są źli, jak są niedobrzy, ile to zarabiają i tak dalej. Nikt ich nie neguje, nikt ich nie obrzuca błotem, nikt na nich nie najeżdża. No i tak sobie trwa audycja, wychodzą, są szczęśliwi, no i leci w świat. No leci w świat i tyle.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo.
Proszę.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie. Prosimy.
Dobrze. Halo.
Jesteśmy. Prosimy o wyłączenie radioodbiornika i zabranie głosu.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem tym panom związkowcom powiedzieć, że należy by rozliczyć tych policji, tych berkotowców, co strzelali do ludzi z tej broni gładkolofowej, gaz używali i należy doprowadzić, żeby oni odeszli z tej policji, bo to jest, będzie kolejny raz i tak się to będzie powtarzać, a policja ma się zająć tymi panami, co doprowadzają kopalni do upadku, a nie tych, co chcą naprawić i należy im się jeszcze pomóc ze strony prawnej, policji i prokuratury w tej sprawie, żeby nie było takich upadłości tych firm. I jeśli i ci, co dawali tam, trzeba dowiedzieć się, kto żądał tą policję, tych rozliczyć, dowództwo tej policji, niech oni się nie czują bezkarni. A do demonstracji to się chyba trzeba tak przygotować, jak tam na Majdanie w Ukrainie. Tam żeśmy ich popierali i tego. Tak samo my mamy prawo się bronić i trzeba się zjednoczyć i wszystkie branże muszą razem zastrajkować, a nie tylko tak pojedynczo będziemy bzykać kopalnia, ta sobie, tamta, stoczniowcy i z tego nic nie wychodzi. Jeśli nie pójdzie cała Polska i rolnicy wszyscy, to do niczego to nie doprowadzi. Także należałoby to wszystko zmienić. We wszystkim macie rację i też trzeba tam, żeby tych związkowców było coraz większej, ale nie tych, którzy tylko idą tak bez przerwy na układ z tymi prezesami, spółkami, bo wreszcie trzeba mieć swoje zdanie i nie ustępywać tym panom, którzy przychodzą po to, żeby zniszczyć zakład pracy, kopalnie te wszystkie. Jeśli my się weźmiemy tak stanowczo za te sprawy, to wszyscy się zaczną zastanawiać i rozliczać, a nie dawać im odprawy wielkie. Zniszczą zakład, wysłał ludzi tak bez niczego, bez chleba, bez odprawy, zostają głodni i gdzie mają pójść dzisiaj pracować, czy skąd będzie nasz kraj miał jakieś dochody wreszcie, jeśli to tak bez końca upada, a oni tylko biorą miasta kredyty, każde miasto zadłużone, a tych wszystkich trzeba rozliczyć panów, a nie tylko się chwalą, świętują uroczystości, jak mają odwagę iść się tam pokazywać. Tacy prezydenci miast inni, którzy doprowadzili za zakład, którzy doprowadzili miasto do bankructwa niemal i świętują, bawią się, a to trzeba skończyć z tym.
Dziękujemy panie Adamie, pozdrawiamy.
Chcę zapewnić tutaj radę słuchacza, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność zawiadomił Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadużycia, które dokonała policja, chroniąc Jastrzębską Spółkę Węglową przed manifestacją. Takie zawiadomienie złożyliśmy na ręce pana ministra, mam nadzieję, i zażądaliśmy wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które wydały decyzję o strzelaniu z broni gładkolufowej do protestujących górników.
Drodzy panowie, czas na podsumowanie i też pozdrowienia zapewne i jakieś słowa, które wyrażą to wszystko, czym dziś przez te ponad 3 godziny rozmawiamy na antenie Radia Maryja i 70 minut na antenie telewizji Trwam na temat polskiego górnictwa. Pan inżynier.
No więc ja bym powiedział, podsumowując, że można tak rzec, że coś się zaczyna ruszać, że te załogi jednak się trochę budzą. Budzą się nie tylko załogi, bo i budzą się również miasta, które w jakiś sposób współżyją z kopalniami, z górnictwem. Było to widoczne już na powiedzmy, w przypadku holdingu, w przypadku kampanii i w przypadku Jastrzębskiej Spółki, bo ci ludzie, którzy tam mieszkają, to są ludzie, którzy z tego się utrzymują i dla nich kopalnie są żywicielką. Druga rzecz to jest taka, że no tutaj rzeczywiście posypało się trochę powiedzmy jakichś takich gromów trochę na ludność Śląska, na mieszkańców Śląska, nie tyle ludność, że prawda oddają głosy w niewłaściwych kierunkach. Więc ja już tu na ten temat też powiedziałem, że na pewno no, co się stało, to się nie odstanie. Natomiast ważne jest, żeby tegoroczne wybory, tegorocznych wyborów nie stać i żeby nie tylko oddawać głosy na właściwe osoby, ale przede wszystkim pilnować, że tak powiem, urn wyborczych. Musimy też pamiętać o tym i to też powolutku się zaczyna jakoś tam ruszać, że mamy nadzieję, że się zmienią się trochę, że tak powiem, formy doboru ludzi do zarządzania kopalniami, bo tak jak tutaj kolega ten powiedział jasno, prezes jednostek górniczych wcale nie musi być górnikiem, ale on ma być dobrym menadżerem, a przede wszystkim przedstawicielem Skarbu Państwa, to znaczy tym, który dba o majątek narodowy, a tym majątkiem są złoża, tym majątkiem są maszyny, uzbrojenie i przede wszystkim załogi górnicze i ludzie. To jest ten cały skarb. Przecież tam się byle kto i byle jak pracować się nie da. Trzeba tam rzeczywiście pracować z oddaniem, tam trzeba pracować z zaangażowaniem, zarówno na dole, jak i przy zarządzaniu i obsłudze administracyjno-socjalnej kopalń. No tyle miałbym do powiedzenia na podsumowanie.
Ja myślę, że polski węgiel ma przed sobą dobrą przyszłość pod warunkiem odpowiedniego zarządzania i odpolitycznienia zarządów spółek węglowych. Węgiel polski będzie długo nośnikiem energii, daje nam poczucie Polakom, Polsce, poczucie niezależności i bezpieczeństwa. Myślę, że to, co się stało w kontekście Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wcześniej Kompanii Węglowej, również obudziło świadomość wśród nas wszystkich, wśród wszystkich Polaków, jak ważnym źródłem jest węgiel, ale też obudziło też taką potrzebę buntu, obejrzenia się we własnym środowisku, co my możemy zrobić, aby się zjednoczyć, aby się podnieść, aby spróbować coś zmienić. I to wszystkim nam dało wiele, wiele do myślenia w kontekście między innymi zbliżających się wyborów i podjęcia odpowiednich decyzji. Ja tutaj jako przewodniczący Solidarności Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia z całą odpowiedzialnością mówię, że jestem dumny, że jestem polskim górnikiem. Jeżeli zajdzie gdzieś, gdziekolwiek potrzeba wsparcia grup zawodowych, na pewno ja, jak i koledzy moi z Komisji Zakładowej Solidarności znajdziemy się, aby właśnie pokazać to, że jesteśmy Polakami, jesteśmy razem i wspólnie możemy osiągnąć cele. I tak budujmy krok po kroku to, co trzeba zmienić, a przecież wszyscy dobrze wiemy, co trzeba zmienić. Dziękuję ślicznie radiosłuchaczom. Szczęść Boże, tak po górniczemu. Jeszcze raz szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękujemy za przybycie do studia, za rozmowy niedokończone z Państwa udziałem. Inżynier Tadeusz Strzelecki, ekspert do spraw górnictwa oraz Dariusz Dudek, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Naszymi Państwa gośćmi. Jeszcze raz dziękujemy.